Zapraszamy bardzo serdecznie na rozmowy niedokończone. Dziś temat, aktualna sytuacja społeczno-polityczna w Polsce. Naszym gościem jest pan marszałek Senatu, pan Stanisław Karczewski. Jest też w studiu ojciec dyrektor, ojciec Tadeusz Rydzyk.
Ja na moment, tylko tak, żeby wyrazić panu marszałkowi wdzięczność za to, co pan robi dla Polski, dla ludzi. Bardzo dziękujemy, a zwłaszcza w tych ostatnich dniach. Pan bardzo dużo ma pracy. To jest, ja tylko można podziwiać, jak wy to wytrzymujecie. Wiem, że pan bardzo krótko śpi.
O, to prawda.
Wiem, że pan rano biega.
No teraz troszeczkę rzadziej niestety.
Z racji, bo ślisko jest.
Ślisko, zimno i smog w Warszawie i dużo obowiązków.
Z tym smogiem, to ja przepraszam, ale myślę, daje panie marszałku, trochę jakoś tak chyba trochę przesady. Te smogi tak, były bez przerwy. Za komunizmu, jak pamiętam, w Krakowie to był taki smog, że człowieka głowa...
Z Zakopanem.
Głowa bolała.
Tak, z Małówki widoczny ten smog.
Tak, głowa bolała i jak się przyjeżdżało do Krakowa, to parę dni trzeba było przyzwyczaić się do tego, a później głowa bolała gdzieś, jak się w góry wyjechało dość na świeże powietrze, to znowuż głowa bolała, bo tam to jest zderzenie, takie uderzenie zdrowym powietrzem. Tak, ale naprawdę dziękujemy za to i za tą cierpliwość w tych ostatnich dniach też, za to wszystko, co państwo robicie. Polska potrzebuje dobra. Polska potrzebuje, Polacy zasługują na to, żeby prowadzić ojczyznę w dobrym kierunku. Tylko ja mogę dziękuję powiedzieć jako panu doktorowi, właśnie lekarzowi, to też wielkie dzięki. Wielkie dzięki. Pan jest chyba z Nowego Miasta, prawda?
Tak, nad z Nowego Pilicą. Miasta nad Pilicą. Nad Pilicą. Błogosławionego ojca, honorarnego Ozimińskiego, od kapucynów.
Piękne tereny. Tam pamiętam Nowe Miasto, jak chodziłem w pielgrzymce warszawskiej.
Tak.
Tam po drodze.
Odprawia mszę świętą biskup Zawitkowski.
Ale wtedy nie, to wtedy...
Ale teraz ja chodziłem, zawsze odprawiam.
Tak. I jeszcze co było, i ci kapucyni, to był taki braciszek tam, co ogórki rozdawał kiszone i wodę spod ogórków, a my w tej pielgrzymce to byliśmy tacy spragnieni. Także to pamiętam. Panie marszałku, naprawdę wszystkiego, co najlepsze. Dobrze, że mamy normalnych ludzi, ludzi oddanych. Wielu ludzi oddanych. I nie można powiedzieć, że politycy są źli. Wszyscy są źli. Jest dużo dobrych polityków i trzeba takich właśnie polityków. Minęły te czasy komunistyczne, Oby wszyscy ludzie byli mądrzy, tego życzę. Jeżeli tyle, przynajmniej w imieniu wielu ludzi, wielu Polaków, dobrych rodzin Radio Maria, siły i alleluja i do przodu na ten nowy rok.
Dziękuję bardzo.
Mam nadzieję, że proszę wybaczyć mój język też, ale że nie będzie tych wygłupów w Sejmie czy w Senacie, bo to są niepoważne zachowania, to jest delikatnie, ja to nazywam wygłupy. Z państwa robią cyrk, a Polska to jest poważny naród i poważny kraj i poważne państwo. Na tym się nie przejmujmy. Tam. Na świecie to jest taka jedna, pewną, nie wiem, pan marszałek lepiej, żeby nic pewnie nie powiedział na to, co powiem, bo będą jeszcze na pana ujadać, ale pamiętam, jak kiedyś mi taka Niemka powiedziała na takim grupie modlitewnej, mówiłem, co ci ludzie, jak tak można? I coś tam było, bo było tak, było bardzo, ci ludzie zachowali się nie tak, jak należy. Tam była taka trudna sytuacja. Ja wiem, co ci ludzie tak... Co się dzieje? On mówi, Herr Pater, Herr Gott hat so groß Tiergarten. Ojcze, Pan Bóg ma taki wielki ogród zoologiczny. Takie różne przypadki. Ja nie mówię, że człowiek jest to jest zwierzę rozumne, prawda? Także Hoantropos, tak, tak, to jest zwierzę rozumne, ale i tak można, ale to nie jest zwierzę, ma rozum, prawda? Ma rozum i
duszę nieśmiertelną.
Proszę?
Duszę nieśmiertelną.
No tak, no i właśnie no życzę tym wszystkim z tych różnych partii, żeby się nie wygłupiali, tylko służyli Polsce dobrze, bo to jest w Polsce trzeba służyć merytorycznie, rozmawiać wszyscy jeden przez drugiego, jak wszyscy Polacy się zejdą i rzekną mądrze, będą chcieli dobrze, będą mieli dobrą wolę i weźmiemy się wszyscy do pracy, to będzie dobrze, ten wóz Polskę, żeby wciągnąć wszyscy w jedną stronę, a nie taki, jest taki, kiedyś jak byłem w seminarium, to się dowiedziałem, że nie znałem tego, ale mi ktoś, jakiś profesor powiedział, żeby nie być takim zdebem, że koń psuj to się nazywa zdeb, podobno na południu Polski. Nie wiem, ale żeby nie być takim zdebem, psujem, tylko konie, wszyscy mamy zaprzągnąć się do tego wozu, któremu na imię Polska. Prawda? I ciągnąć bardzo jasno, szybko. Przepraszam, panie marszałku, dzięki, że pan jest. Mimo tylu trudności i tak dalej, i tylu kłopotów, dzisiaj tyle zajęć też. A ile pan spał dzisiaj, tak prawda?
Oj, bardzo krótko, proszę.
No i właśnie taki...
A dziś też będę spał krótko.
No proszę.
Ale może
na całej rodziny szczęście. Bardzo
żony dziękuję. Przekaż, bardzo
dziękujemy.
Serdecznie dziękuję. Witam. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Witam
teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie radiosłuchaczy, ojcze dyrektorze. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo za dobre słowo. I za dobre i za mądre słowo, bo faktycznie w Polsce potrzeba dużo dobra i na to dobro czekają Polacy. I staramy się, i to nie jest moja zasługa, to nie jest moja praca, to jest praca zespołowa. Politycy pracują w zespole. Nie ma indywidualnych rozwiązań, to musimy pracować w zespole. To jest dla niektórych trudne. Niektórzy nie potrafią pracować zespołowo. Zresztą było widać ostatnio również po trzech z tych rozmów, które odbyły się w zbyt małym składzie, bo za mało było nas przy stole i być może to spowodowało, że nie porozumieliśmy się wcześniej, choć do tego porozumienia chyba jeszcze jest dosyć daleko i to porozumienie jest przed nami, ale dziękuję ojcu dyrektorowi za słowa otuchy, dziękuję za słowa wsparcia i chciałbym tak na początku, jeśli ojciec pozwoli, dziękując ojcu dyrektorowi i wszystkim tym, którzy pracują, tworzą Radio Maryja, Telewizję Trwam. Bardzo dziękuję wszystkim za tą pracę, za wielkie, olbrzymie dzieło i to dzieło, które jest tak w dużej mierze realizowany dzięki ojcu dyrektorowi, ale gdyby nie pracownicy, współpracownicy, ojcowie i inni, to też ono by nie powstało. Także to jest również praca zbiorowa. Ja dziękuję jeszcze za jedno słowo, o którym ojciec dyrektor wspomniał i powiedział o tym, że nie wszyscy politycy są źli, że polityka nie jest zła, że polityka to jest taka dziedzina życia, która powinna przyciągać ludzi, powinna interesować ludzi, powinna wciągać ludzi, powinna społeczeństwo, powinna ludzi integrować, powinna budować wspólnotę. Wspólnotę ludzi, którzy mogą myśleć i myślą różnie. Każdy z nas myśli różnie i czasami nie możemy porozumieć się w małżeństwie, w tak małej społeczności, w tej najmniejszej z jednostce społecznej, ale trzeba dochodzić do porozumienia. Trzeba się spierać, ale trzeba w pewnym momencie powiedzieć tak, to robimy w ten sposób. A w polityce jest tak i w naszej demokracji, że większość ma rację i tam, gdzie większość zadecydowała o tym, aby rządy w Polsce sprawowało Prawo i Sprawiedliwość, że większość Polaków zaufała nam, większość Polaków wybrała nasz program wyborczy, to chcemy ten program, nasz program, na którym pracowaliśmy rzetelnie, uczciwie, w pokorze przez 8 lat, chcemy realizować. I chcemy, i to powiem coś, z czym wiele osób nie będzie się zgadzało, ale chcemy ten program realizować również z opozycją, bo opozycja doskonale wie, że dużo naszych rozwiązań jest bardzo dobrych dla społeczeństwa, dobrych dla Polski. I przy różnych opiniach, różnych zdaniach zależy nam i chcemy, żeby w Polsce, tak jak to powiedział ojciec dyrektor, było po prostu dobrze. I żebyśmy wokół naszych spraw, wokół naszej wspólnoty budowali dobry program i budowali coraz silniejszą Polskę. Jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy witam.
Bardzo dziękujemy. Panie marszałku, pani premier dziś na antenie Telewizji Polskiej mówi, że cieszy się, że przyszło otrzeźwienie ze strony opozycji. Mam nadzieję, że będzie z ich strony wreszcie wola do pracy. Przez 8 lat Prawo i Sprawiedliwość była w opozycji. Do głowy nam nigdy nie przyszło, by w ten sposób kontestować pracę rządu i większości rządzącej. Cytuję te słowa, bo opozycja, ta, która nawet nazwała się totalną, cały czas jak gdyby pełne słowa miała wolności, tych wolności obywatelskich, demokracji i nawet już podejmując tą rezygnację, to jest nie koniec pewnego etapu, ale początek następnego. Dekalog, który przygotowaliśmy, dekalog wolności, będzie naszym dekalogiem, z którym będziemy dzisiaj prowadzić dalej naszą politykę, walkę o wolność, które wymieniamy w dekalogu przyjętym przez protestujących posłów. Jak pan skomentuje te wolę działania opozycji, tu szczególnie Platformy Obywatelskiej, która na placu boju opozycji została do końca?
Polsce jest potrzebna i w każdym systemie demokratycznym jest potrzebna opozycja i w różnych krajach różnie współpraca i praca z opozycją wygląda. Ja również jestem bardzo zadowolony i cieszę się, że doszło do otrzeźwienia, że doszło do przemyślenia, do refleksji. Wiele osób pytało mnie, a dlaczego pan marszałek Kuchciński ogłosił tą przerwę? No więc ta przerwa była ogłoszona po to, żeby był czas na refleksję, na przemyślenie. Można to nazwać, też często tak Polacy mówią, na przespanie się z problemem. No więc cieszę się, że doszło do tego otrzeźwienia, oprzytomnienia, że doszło do takiej refleksji i doszło do opuszczenia i zrezygnowania z okupacji sali sejmowej, okupacji mównicy. Natomiast jeśli chodzi o wolność, ja widziałem wszystkie te hasła Platformy Obywatelskiej, które są wypisane na ich banerze, który stoi przed szefem ich klubu. Widziałem również, i to też taki chyba znak trochę, bo dziś jedno zdjęcie, które było rozpowszechniane w internecie, pokazywało właśnie ten baner. Ten baner był widoczny wśród stojących polityków Platformy Obywatelskiej wokół mównicy, ale z daleka nie było widać literek i była to wywieszona biała flaga. To taka przenośnia i ja myślę, że te hasła to jest taka biała flaga, bo nie mają politycy Platformy Obywatelskiej pomysłu i nie mają i nie wiedzą, w jaki sposób wypełniać ten czas ich opozycji. Nie mogą pogodzić się z przegranymi wyborami, z wyborami i prezydenckimi, i wyborami parlamentarnymi w 2015 roku i nie mogą pogodzić się z tym, że no, można w Polsce rządzić normalnie, można wprowadzać dobre zmiany dla społeczeństwa. Rządzimy, rząd pani premier Beaty Szydło rządzi już trwa ponad rok. Mamy dobre poparcie społeczne, mamy dobre wskaźniki gospodarcze, mamy najniższe bezrobocie od ponad 20 kilku lat, więc w Polsce dzieje się coraz lepiej i Platforma Obywatelska i Nowoczesna, czyli ta opozycja totalna, o której ojciec mówił, bo tak sama ta opozycja się nazwała się opozycją totalną, czyli opozycją, która będzie wszystko negować, będzie sprzeciwiać się wszystkiemu, co wprowadzamy w Polsce. Widzi, że wprowadzamy dobre zmiany i nie ma pomysłu i nie wie, w jaki sposób walczyć, czy w jaki sposób przeciwstawiać się, czy w jaki sposób współpracować, czy nie współpracować z rządzącymi. I wymyśliła sobie po pierwsze sprawę Trybunału Konstytucyjnego, który był takim paliwem w ubiegłym roku. Uspokoiła się sprawa z Trybunałem Konstytucyjnym. Doprowadziliśmy do uporządkowania spraw w Trybunale Konstytucyjnym, a też warto powiedzieć, że to przecież te zmiany rozpoczęła Platforma Obywatelska w Trybunale Konstytucyjnym. Gdyby nie ich praca, nie ich, to znaczy, że gdyby nie ich rozwiązania w czerwcu 2015 roku, to w ogóle nie mielibyśmy żadnego problemu z Trybunałem Konstytucyjnym i ubiegły rok upłynąłby zupełnie inaczej. Cieszylibyśmy się z dobrych zmian wprowadzanych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. 500+, mieszkanie, darmowe leki i inne rozwiązanie, obniżenie wieku emerytalnego, zmiana wieku dzieci, obowiązku edukacyjnego dla dzieci. To nieduża zmiana, ale bardzo istotna i ważna. I my kilka godzin temu rozmawialiśmy na antenie telewizji Tryfami Radia Maria na ten temat. Jak ta zmiana, wiem o tym, że była oczekiwana bardzo przez społeczeństwo. Ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu o tym bardzo często mówiło się na spotkaniach wyborczych w trakcie kampanii wyborczej. Cieszę się, że Platforma Obywatelska zmieniła zdanie. Ja zresztą kilka dni temu rozmawiałem z panem przewodniczącym pierwszego dnia, czyli w poniedziałek. Pan przewodniczący nie odbierał telefonów, nie reagował na moje SMS-y, ale już następnego dnia, ponieważ kilkakrotnie w mediach wypowiedziałem się, że to jest nieeleganckie i należy i na listy, i na SMS-y, i na telefony odpowiadać.
Nawet gdzieś w telewizji was konfrontowano, tak, wasze wypowiedzi właśnie jak z tymi SMS-ami, z korespondencją, czy z odbieraniem telefonu.
To, ale zreflektował się pan przewodniczący Grzegorz Schetyna i w sposób uprzejmy zadzwonił następnego dnia do mnie i powiedział, że nie przyjdzie i nie przyjmuje tego mojego zaproszenia. Ku mojemu zaskoczeniu powiedział, że takie spotkanie powinno się odbyć albo u marszałka, albo u prezydenta, a zapomniał widocznie, że kilka dni wcześniej mówił po wyjściu od pana prezydenta, że takie spotkanie powinno się odbyć z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Także co chwilę zmieniał zdanie, no ale plątał się w tym wszystkim. Widać było, że ta taka no, silna walka polityczna wewnątrz Platformy spowodowała, że no, zmiany i postaw, i pomysłów Platformy i Platformy Obywatelskiej widzieliśmy wielokrotnie, ale cieszę się, że doszło do takiej zmiany, do decyzję o tym, że opuszczają salę plenarną i będziemy mogli normalnie pracować. Mamy teraz już kilka dni, bo pan marszałek Kuchciński ogłosił przerwę do 25 stycznia, także też...
No właśnie, czym to jest spowodowane? Czy aż taka destabilizacja, bo to kwestia i posiedzeń różnego rodzaju komisji?
Ależ oczywiście są grupy parlamentarne, najprzeróżniejsze i bilateralne grupy, takie międzynarodowe, ale również innego rodzaju. Tych grup jest zresztą bardzo dużo, tych zespołów parlamentarnych, ale są komisje. No normalnie komisje powinny pracować, funkcjonować, więc parlament powinien funkcjonować, powinien żyć. No nie może nagle z powodu mniejszości, z powodu kaprysu mniejszości przestać działać. Nie możemy też dopuścić, i o tym mówiłem, ja powtórzę to, bo to też ważne słowo, które powinno być wielokrotnie używane. No nie możemy doprowadzać do liberum veto, bo to w właściwie, jeśli mniejszość mówi, nie zgadzamy się, liberum veto i my się wycofujemy i całe państwo przestaje funkcjonować. No na to nie ma zgody. No, na to się nie możemy zgodzić. Także cieszę się, że doszło do tego otrzeźwienia, jak powiedziała pani premiera, ojciec zacytował. Ja nie słuchałem dzisiaj wywiadu, bo rozmawialiśmy nieco wcześniej i nie słyszałem, ale bardzo ładnie powiedziała. To teraz czekamy na normalną pracę. Czy ta praca będzie normalna? Mam duże obawy. Wydaje mi się, że zapowiedź totalnej opozycji będzie realizowana w dalszym ciągu, że Platforma Obywatelska będzie totalną opozycją, jeśli już wyjaśniony zostanie dla niej, bo mnie nie należy wyjaśniać społeczeństwu sprawy legalności uchwalonego budżetu. Budżet jest legalnie uchwalony, zgodnie z prawem, zgodnie z wszystkimi przepisami. Dopełniono wszelkiej staranności, żeby tak się stało. Było kworum, było wielokrotnie liczone, bo to mam takie zapewnienie. Pan prezes Jarosław Kaczyński wymieniał dosłownie osoby, które nie mogły przyjechać, które były w szpitalach, inne osoby były. Kworum było i wszystko zostało przeprowadzone zgodnie z prawem i to bardzo, bardzo zwracano uwagę na wszystkie detale, szczegóły, bo wiedzieliśmy, że takie zastrzeżenia będą mogły się pojawiać, więc to zrozumiałe jest, że z naszej strony, ze strony i polityków Prawa i Sprawiedliwości, i kierownictwa klubu, i kierownictwa partii, ale również i ze strony pracowników dopełniono wszelkiej staranności, aby dopełnić wszelkiej procedur i zachowywać się zgodnie z prawem, z przepisami, z regulaminem Sejmu.
Pani premier w tym wywiadzie też mówi, że budżet jest legalny, a każdy, kto twierdzi inaczej, sieje zamęt i godzi w interes polskiego państwa. I tu pytanie, no bo opozycja z pewnością chciała zgłaszać, czy mogła zgłaszać jakieś poprawki. Była na to możliwość chociażby w Senacie, gdzie ustawa trafiła teraz do pana prezydenta. No właśnie, jak się zachowywali senatorowie, czy zgłaszali, czy była taka możliwość, czy może też pan w jakiś sposób zablokował pracę jako marszałek Senatu. No i z drugiej strony też się rodzi pytanie, czy może Prawo i Sprawiedliwość, czy rząd, czy chciał coś ukryć w tym budżecie, że należało się go, nie wiem, bać i przestrzegać Polaków, że zagrozi czemuś, nie wiem, a może nawet próbie wywiązanie, czy może rząd się teraz nie będzie mógł wywiązać z tego, co wziął na siebie 500+ i tak dalej, i tak dalej.
Leki darmowe, nowe mieszkania, mieszkania plus i tak dalej, i tak dalej. Więc proszę
o ojca... O co opozycja kruszy kopię, tak, czy kruszyła kopię?
To po kolei. Jeśli chodzi o zachowania senatorów, to niektórzy senatorowie, ale to powtarzam, niektórzy senatorowie zachowywali się karygodnie, powtarzali jak mantrę, że budżet jest nielegalny. Oni nie mają takiego prawa. To nie senatorowie mają określać i oceniać, czy coś jest konstytucyjne, czy coś jest niekonstytucyjne, czy coś jest legalne, czy coś jest nielegalne. Obowiązkiem senatora, i dlatego został wybrany, i dlatego złożył przysięgę, jest pracować w Senacie i przyjmować ustawy, albo je odrzucać, albo wprowadzać poprawki i wykonywać inne obowiązki związane z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora, a również realizować przysięgę, którą składa się na początku kadencji, która rozpoczyna pracę senatora, ale rozpoczyna również i ten status senatora czy posła. Więc mamy teraz do czynienia, proszę ojca, szanowni państwo, z sytuacją taką, że przez poprzedni rok to pan prezes Andrzej Rzepliński wychodził z roli prezesa Trybunału Konstytucyjnego i stawał się politykiem, a teraz mamy sytuację odwrotną, bo senatorowie stają się sędziami Trybunału Konstytucyjnego i oni określają i oni orzekają, że coś jest konstytucyjne i nie. Oni nie mają tak naprawdę żadnego, najmniejszego nawet prawa do określenia i do powiedzenia, czy coś jest konstytucyjne, czy jest niekonstytucyjne. Ktoś może powiedzieć, mam podejrzenie, że jest niekonstytucyjne. Natomiast absolutnie nie może powiedzieć w sposób kategoryczny, że coś jest albo nie jest konstytucyjne. W naszym prawie tak jest, i ale każdy, a to już mówiliśmy i powtórzę już po raz kolejny, że każdy z nas powinien przestrzegać prawa i powinien być równy wobec prawa. I prawo jest po to, żeby je przestrzegać, i po to jest skonstruowane, aby przestrzegali prawa posłowie, senatorowie i wszyscy obywatele. I nie mogą mówić, że coś jest niekonstytucyjne. I był ten zarzut cały czas podnoszony przez senatorów. Debata była nie bardzo merytoryczna, bo ze strony Platformy Obywatelskiej ograniczała się właśnie do tych stwierdzeń o nielegalności. Natomiast pani premier powiedziała bardzo ważną rzecz, a mianowicie taką, że ci wszyscy, którzy twierdzą tak, że to jest nielegalne, że to jest niekonstytucyjne, że to jest niezgodnie z prawem, szkodzą Polsce i szkodzą interesowi polskiemu. To jest działanie antypaństwowe, to jest działanie antypolskie. A ja tak mówię to wyraźnie i głośno, żeby jeszcze również powiedzieć, że tak też powiedział Donald Tusk, który nie było w jego obowiązku wypowiadanie się na ten temat. Więc ta była reakcja absolutnie polityczna, partyjna i bardzo źle, że pan Donald Tusk tak to skomentował. Nie powinien tego robić. Nie leży to w jego zakresie obowiązków, aby komentować, czy coś w Polsce jest przeprowadzane zgodnie czy niezgodnie z prawem, a raczej powinien stać po tej stronie polityków, którzy łagodzą emocje, którzy obniżają temperaturę sporu politycznego, a nie podgrzewają tą temperaturę. Pyta się ojciec, czy wszyscy mieli możliwość dotarcia do budżetu, sprawdzenia tego budżetu, przeanalizowania. Oczywiście, że tak. Były prace w Komisji Finansów Publicznych, były prace w każdej komisji. Każda komisja określa budżety i pracuje nad jakimś fragmentem budżetu. Natomiast Komisja Finansów Publicznych pracuje nad całym budżetem, zbiera opinie ze wszystkich komisji merytorycznych i wydaje później opinie na temat budżetu. I ta praca była bardzo starannie przeprowadzona przez wszystkie komisje, z pominięciem senatorów Platformy Obywatelskiej, którzy nie brali aktywnego udziału w tych pracach.
Ale wcześniej, jeżeli chodzi o Sejm, podobnie praca wyglądała, bo to można odnieść wrażenie, jakby to było robione na kolanie, na prędce.
Nie, rzeczywiście, no więc to był normalny tryb, który zawsze jest i towarzyszy budżetowi. Jeśli ktoś mi zarzucał i groził, a wręcz miałem groźby, no bo to mówiono, że będzie Trybunał Konstytucyjny, że pójdę za kratki, że będę w więzieniu siedział. No, ja to odczuwałem jako groźbę. Niczym nie uzasadnione. Bo moim obowiązkiem jako marszałka Senatu i obowiązkiem senatorów była praca nad Senatem. Ta praca powinna według kalendarza, według przepisów, według prawa zakończyć się dziś do godziny 24. Zakończyliśmy wcześniej, choć jeszcze wczoraj, proszę Państwa, jeszcze o godzinie 9 podjąłem taką decyzję, że nie będziemy debatować nad budżetem na początku posiedzenia, tylko poczekamy. Damy jeszcze czas posłom, damy jeszcze czas klubom opozycyjnym na zreflektowanie się i na ewentualne wyrażenie zgody na zgłoszenie przez nas polityków Prawa i Sprawiedliwości poprawek. Te poprawki byliśmy skłonni przyjąć. Nie wszystkie, ale dużą część poprawek Nowoczesnej, Kukiza, PSL-u byliśmy skłonni przyjąć i budżet wróciłby wtedy do Sejmu i w Sejmie mogłaby się jeszcze odbyć debata nad tymi poprawkami. No niestety nie było na to zgody, nie było takiego sygnału z żadnej z partii opozycyjnych, choć przecież trzeba przypomnieć, że kilka dni wcześniej, czyli w poniedziałek, no to przecież Ryszard Petru przyszedł z taką propozycją i powiedział, że żebyśmy my złożyli jego poprawki i później oni mogli debatować w Sejmie, no, a jak wiemy doskonale również następnego dnia z tego się wycofał. Ale byliśmy skłonni to, pomimo tego wcześniejszego wycofania się pana Ryszarda Petru, byliśmy skłonni do złożenia takich poprawek, do tego nie doszło. Także praca nad budżetem była prowadzona normalnym trybem. Innym trybem była przegłosowana ta ustawa w Sejmie, ale to trzeba pamiętać, że to przecież Platforma Obywatelska i Nowoczesna uniemożliwiły pracę parlamentowi, Sejmowi w sali plenarnej i pan marszałek Kuchciński mówił o tym na konferencji prasowej, miał dwa wyjścia. Albo siłą usunąć tych, którzy blokują mównicę, albo przenieść obrady do innej sali. Wybrał absolutnie słusznie to drugie rozwiązanie, bo nie chcieliśmy i pan marszałek i my nie chcieliśmy eskalować napięcia, sporu politycznego, nie chcieliśmy robić awantury, wielkiej awantury. Przecież no, gdyby doszło do usunięcia siłą posłów, to byśmy byli na tapecie na całym świecie i to naprawdę by świadczyło źle o Polsce, o polskiej demokracji, o polskim parlamentaryzmie i nikt by wtedy nie identyfikował tego z posłami Platformy Obywatelskiej Nowoczesnej, tylko mówiłby, że to w polskim parlamencie Polacy, że to polska Straż Marszałkowska wyprowadza polskich posłów. Nikt by nie mówił, czy to są z Prawa i Sprawiedliwości z Platformy, bo na zewnątrz obywatele innych krajów nie rozpoznają przecież naszych polityków ani z imienia, z nazwiska, ani z przynależności do partii, więc to o Polsce mówiono by bardzo źle. Także szanowny ojcze, szanowni państwo, prace nad budżetem były normalnym trybem przez komisję. Ja mówię tylko o tym etapie prac w parlamencie, w Sejmie i w Senacie i w jednej i w drugiej izbie dochowano wszelkiej staranności, aby ta praca była wykonana należycie.
Pan miał okazję też jako marszałek rozmawiać z szefami poszczególnych klubów. Czy możemy myśleć o tym, że no, jest jakieś, nie wiem, drugie dno, a my tylko, czy jako opozycja no, szukamy tego, jak za to gardło złapać Prawo i Sprawiedliwość, co więcej, może jak pozbawić możliwości rządu, może rozwiązać parlament, skrócić kadencję. Jak pan na to patrzy? Czy to możliwe? Bo dziś Platforma Obywatelska, niektórzy może mają takie odczucie, że straciliśmy 3 tygodnie, mało owocne to było, może nawet wizerunkowo wiele straciliśmy. Może to też było powodem, nie wiem, jakichś takich rozgrywek wewnętrznych, tak, o no, przywództwo w partii, bo i też w jakiś sposób Donald Tusk się odezwał z zagranicy.
Proszę ojca, szanowni państwo, oczywiście to, o czym ojciec mówi, to wszystko jest prawdą, więc tak. Na pewno była to jest cały czas próba, podejmowana próba przejęcia władzy, skrócenia kadencji, doprowadzenia do wcześniejszych wyborów, do zmiany rządu. No to przecież cały czas są te działania robione. No mówi się od ponad roku, że w Polsce łamie się demokrację, że w Polsce niszczy się demokrację, że się nie dba o demokrację, a jednocześnie wszyscy widzą, że odbywają się demonstracje, podczas których wszyscy mówią, co sobie, co uważają i co ślina przyniesie im na język, więc pokazuje się, że właściwie demokracja kwitnie, no bo jeżeli te demonstracje w sposób nieskrępowany odbywają się i ludzie mogą wypowiadać swoje myśli, swoje wrażenia, swoje opinie, swoje postawy, no to ta demokracja jest i ta demokracja w żadnej mierze jest niezagrożona. Są wolne media, są media prawicowe, media lewicowe, są media obiektywne, nieobiektywne, one są bardzo zróżnicowane, pokazują różne punkty widzenia, różne stanowiska, więc naprawdę w Polsce, a to jeszcze wrócę może do poprzedniego pytania ojca, bo ojciec mówił o wolności, o bardzo ważnej rzeczy, o której miałem powiedzieć, bo takie...
Bo nawet te zajścia zaszły po 13 grudnia, gdzie nawiązywano do stanu wojennego, przyrównywano trochę tą sytuację.
Do stanu wojennego, ale również, proszę ojca, do Holokaustu, również do agresji. wersji hitlerowskiej. No więc te głosy posuwają się naprawdę, no przekraczają już granice. No więc to widzimy, co mówią niektórzy celebryci, którzy porównują stan obecny z okupacją hitlerowską. No więc to jest po prostu, no ja nawet nie i szukam jakiegoś słowa, prawda, no bo przerysowanie, przesada, no to nie jest przesada, no to jest histeria, to jest histeria i działania, które mają właśnie wyrobić takie wrażenie, że w Polsce jest totalitaryzm, że w Polsce jest hitleryzm, że w Polsce dzieje się wszystkim krzywda, że jest deptana wolność, że jest deptana demokracja, a tymczasem wszyscy mogą swobodnie się wypowiadać, nawet ci, którzy niezgodnie z prawem, niezgodnie z przepisami, niezgodnie z regulaminem, siłą blokują mównicę, no stoją na tej mównicy i my im no, nic nie robimy, tylko przenosimy, bo wybieramy wariant pokojowy i przechodzą posłowie do sali kolumnowej i tam głosują zgodnie z prawem, a później ci sami, którzy blokowali, robili rozróbę niezgodną z rozróbę, no nie, rozróba nie może być zgodna z prawem, robili rozróbę, krzyczą, że to my robimy coś nielegalnie, coś niezgodnie z przepisami, no to jest na tej zasadzie wykonywane jak w sytuacji, kiedy złodziej krzyczy na poszkodowanego łapcie złodzieja. No to właśnie tylko i wyłącznie do tego można porównać.
Takie rzeczy, które cieszą pana jako marszałka. Na przykład dzisiaj pan prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę dotyczącą uprawnień dla uczniów polskich szkół za granicą na ulgowych, prawda, warunkach, przejazdy ulgowe. Jak pan ocenia taką właśnie?
To była bardzo dobra inicjatywa. To była inicjatywa legislacyjna pana prezydenta. Pierwsza, zresztą tak to było dziś podczas uroczystości podpisania tej ustawy przez pana prezydenta w Pałacu Prezydenckim, mówione, że jest to pierwsza ustawa pana prezydenta polonijna, ustawa bardzo dobra, dlatego że ona buduje w sposób taki i faktyczny i w sposób symboliczny wspólnotę polską, wspólnotę polskich dzieci, bo dotyczy dzieci, które uczą się języka polskiego, bądź uczą się w języku polskim w polskich szkołach, bądź nie w polskich szkołach, ale w języku polskim, czy uczą się języka polskiego, możliwość posiadania legitymacji podobnych do tych legitymacji, jakie mają nasze dzieci i nasza młodzież, z takimi samymi uprawnieniami i do poruszania się w środkach komunikacji miejskiej, komunikacji międzymiastowej, również wstęp do muzeów, do galerii, do ogrodów zoologicznych. Przywołuję teraz również ojca dyrektora, który mówił o ogrodzie zoologicznym. Także to jest budowanie takiej wspólnoty Polaków, bo przecież na świecie żyje 20 milionów Polaków. Pan prezydent Andrzej Duda w swoim orędziu po zaprzysiężeniu mówił o chęci budowania wspólnoty polskiej i również mówił o tej części naszej wspólnoty, która mieszka poza granicami. To przecież olbrzymia ilość i gdyby tak policzyć Polaków, którzy zamieszkują ziemię, to jest nasz no 60 milionów, blisko 60 milionów, 58 milionów i ta chęć budowania wspólnoty jest bardzo istotna i bardzo ważna i wzmacnia i to też zachęca młodych ludzi do przyjazdu do Polski, także też jest to taki element trochę promocyjny, element promujący Polskę i zachęcający młodzież do przyjazdu z rodzicami, z nauczycielami. Do Senatu wróciły środki na wspieranie Polonii. Jestem bardzo z tego zadowolony, bo ojciec pytał się, czy coś mnie cieszy. No więc wiele się rzeczy mnie cieszy, chociażby właśnie ta możliwość wspierania Polonii, współpracy z Polonią, współpracy z wszystkimi organizacjami.
Poprzednicy przenieśli to do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Tak, to tylko pan Bogdan Borusewicz razem z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim przenieśli to do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To był wielki błąd, ale my to zmieniliśmy. Podobnie jak wielkim błędem było podwyższenie wieku emerytalnego. No więc my też dużo rzeczy, które Platforma Obywatelska zepsuła, naprawiamy. Udało nam się przez ten rok, czy niewiele ponad rok, dużo zrobić zmian. Dużo pracy przed nami, na pewno dużo. I bardzo dziękuję ojcu dyrektorowi za takie wyrażenie wsparcia dla naszych działań i dla działań całej formacji politycznej Prawa i Sprawiedliwości i osób, które współpracują i są naszymi zwolennikami, tymi, którzy nas popierają i popierają nasze działania. To wsparcie, proszę Państwa, jest nam bardzo potrzebne, bo też chcemy, żeby to, co proponujemy, było dobrze odbierane. Rozmawiamy dalej z obywatelami, spotykamy się z mieszkańcami. Sam bardzo często spotykam się w takich spotkaniach indywidualnych, ale również i z mieszkańcami w większych grupach i wsłuchujemy się w to, co mówią Polacy, jak oceniają nas. Potrzebne są również nie tylko głosy wsparcia, ale również i głosy krytyczne i takie głosy, które wskazują na jakieś nasze błędy, niedociągnięcia, bo one też się zdarzają i w przeciągu tego roku pewne jakieś pomyłki, błędy czy niedociągnięcia były po naszej stronie. Należy rozmawiać o tym, korygować, eliminować to i rozmawiać, w dalszym ciągu spotykać się ze społeczeństwem. Ale tak sobie myślę, że symbolicznie, ale też i praktycznie Platforma Obywatelska i politycy Platformy Obywatelskiej nie mogli rozmawiać z ludźmi, bo biegali z komórkami przez kilka tygodni po parlamencie, śpiewali, jedli na Wigilię pasztet, zamiast rozmawiać ze swoimi rodzinami, być ze swoimi rodzinami i być z Polakami. Ojciec pytał się, czy oni coś na tym stracili. Pewno tak. Na pewno tak. Stracili dużo. Tak mówiąc językiem młodzieżowym, oni się zakiwali. To po prostu w pewnym momencie nie wiedzieli, jak z tego wyjść, jak z tego się wycofać. My tak naprawdę daliśmy obydwie ręce, wyciągnęliśmy do Platformy i do tych, którzy tam protestowali, wyciągnęliśmy obydwie ręce i powiedzieliśmy, że was jakoś tam z twarzą z tego problemu, ambarasu wyciągniemy, choć to nie jest problem i ambaras, tylko to jest łamanie prawa, łamanie przepisów i to jest postępowanie. I dziś pan prezes Jarosław Kaczyński wyraźnie mówił, że musimy zmienić regulamin tak, żeby do takich sytuacji nigdy więcej nie dochodziło, albo żeby zminimalizować szanse na powstawanie takich sytuacji.
No bo to jest w jakiś sposób problem, bo jeżeli dojdziemy do takiej sytuacji, jaka miała miejsce, a teraz mamy wrócić do rozmów w komisjach, w zespołach parlamentarnych, na sali plenarnej. Mamy się spierać o ważne sprawy, o prawo, które wnosimy, ustawy, które procedują parlamentarzyści, a do tego dostali mandat od narodu. No to może być nie lada trudność na przyszłość, no bo chcieliśmy być opozycją taką totalną, coś nam nie wyszło. Tak naprawdę no pytanie, czy i jakie interesy próbowaliśmy przeforsować, albo w czyim imieniu to robiliśmy, no bo wychodzimy trochę przegrani. No i teraz jaka przyszłość? Jak pan patrzy, czy możliwe jest, pewnie pan powie, że tak, właśnie rozmawianie twórcze, nie tylko myślenie, no ale twórcza praca, poważna praca dla państwa, dla obywateli.
Proszę ojca, no, nie możemy się odwrócić od polityków opozycji, będziemy z nimi rozmawiać. Te ręce wyciągnięte do nich w dalszym ciągu są i już w innej formie, prawda, no bo już te propozycje, które były przedstawione, są nieaktualne, ale praca jest naszym obowiązkiem. Obowiązkiem jest również i tych, którzy zostali wybrani z innych list, więc no, musimy współpracować, musimy pracować, musimy się spierać. Będziemy się spierać. No, na tym polega demokracja i na tym polega praca parlamentarzystów. Na tym polega praca wszystkich parlamentów. Przychodzimy z różnymi ideami, przychodzimy z różnymi pomysłami, tylko nie może to być złośliwe, nie może być to totalne, nie może to być bezwzględne. No, my musimy rozmawiać i przerzucać się argumentami.
Tylko to jest też tak, że państwo próbujecie odkręcić te ustawy, chociażby wiek emerytalny, zrównanie kobiet i mężczyzn, kwestia dzieci, kiedy je poślemy do szkoły. No to są sytuacje jak gdyby w drugą stronę.
No ale są, no ale to już zrobiliśmy, to już jest poza nami, teraz przed nami następne zadania i będziemy je realizować. No, wybrali nas Polacy i my dla nich pracujemy i no najgorsze, co może spotkać parlament, to anarchia pozostanie bez pracy, to bo tak teraz mieliśmy, tak teraz ten parlament wyglądał. Parlament powinien tętnić życiem, parlament powinien tętnić różnymi ideami, różnymi pomysłami, powinniśmy się spierać, a nie może być takiej, nie ma powrotu do takiej sytuacji i zrobimy wszystko, żeby nigdy do takiej sytuacji nie doszło. A czy dojdzie, tego nie wiem, bo ta opozycja faktycznie jest niezwykle trudna. Zastanawialiśmy się, proszę ojca, kilka godzin wcześniej, dlaczego tak jest, dlaczego opozycja jest tak bezwzględna, tak stanowcza i tak konsekwentna. W ubiegłym roku była kwestia Trybunału Konstytucyjnego, w tym roku będzie budżetu. To opozycja, tak jak mówię i powtórzę to, nie może się pogodzić z tym, że przegrała wybory. Ja od czasu do czasu czasami wyjeżdżam i spotykam się z parlamentarzystami z innych krajów i widzę, w jaki sposób układają sobie relacje między sobą. I w większości krajów jest tak, że to wahadło wyborcze, polityczne zmienia się. Raz rządzi lewica, raz rządzi prawica. W niektórych krajach to są dwie kadencje, trzy kadencje. To się bardzo różnie rozkłada, z różną częstotliwością. Ale tam ludzie potrafią się pogodzić, bo demokracja to również pogodzenie z porażką. No przecież tak jak jest w zawodach sportowych, że raz jeden wygrywa, raz drugi wygrywa, tak również jest tutaj. I to mogłoby być normalne, bo tak to wygląda i tak powinno wyglądać. Natomiast ja mam głębokie przekonanie, że Platformie Obywatelskiej zależy na czymś innym. Zależy na tym, o czym mówił ojciec, że oni chcą jednak odwrócić ten wynik wyborczy, że oni chcą na siłę wszelkimi metodami i metodą ulicy, i metodą zagranicy, i metodą blokowania mównicy, doprowadzić do wcześniejszych wyborów, doprowadzić do ustąpienia tego rządu, doprowadzić do tego, żeby Prawo i Sprawiedliwość nie mogło rządzić. Ale to chce i chciało społeczeństwo, żeby właśnie Prawo i Sprawiedliwość rządziło. Nie może rządzić mniejszość, nie może wpływać na decyzję, znaczy wpływać może, ale nie może zmieniać decyzji większości mniejszość. Czyli nie może być liberum veto. I do tego też nie można dopuścić. I wiemy, jak historycznie liberum veto do czego doprowadziło. I no, musimy robić wszystko, żeby te siły polityczne, ta opozycja zrozumiała, jaki jest sens i jakie są zasady demokracji. Bo demokracja to nie jest słowo demokracja, tylko demokracja to są czyny, to są postępowania, to są zachowania. I na tym polega demokracja, a nie demokracja nie polega na tym, że ktoś wychodzi i mówi, że jest Komitetem Obrony Demokracji. Niech pokaże, że on demokratycznie funkcjonuje, działa w swoim życiu osobistym, w swoim życiu społecznym i w swoim życiu politycznym. A tu widzę, że u tych panów z KOD-u nie ma działań normalnych w żadnym tym obszarze, o którym o którym mówiłem. Ale to jest troszeczkę też, szanowni państwo, coś głębszego, bo przez 20 kilka lat, z krótkimi wyjątkami rządu Olszewskiego i rządu Prawa i Sprawiedliwości 257, mieliśmy taką narrację, że Polska rozwija się idealnie, że jest zieloną wyspą, że w Polsce jest wspaniale, jest dobrze, ale wtedy, kiedy rządzi ta taka liberalna część sceny politycznej. Natomiast jest źle wtedy, kiedy rządzi prawica. My też mamy prawo do rządzenia. Mamy prawo, dlatego że nas wybrano. I teraz jest jeszcze następna rzecz. Prawo i Sprawiedliwość chce, aby w Polsce, tak jak to powiedział na początku, witając mnie ojciec dyrektor, żeby była sprawiedliwość, żeby było dobrze, żeby ci, którzy pracują przez wiele lat, również korzystali z osiągnięć Polski. Polska rozwija się. Rozwijała się, rozwija i jestem przekonany, że będzie się rozwijała coraz lepiej. Jeśli uda nam się jeszcze wprowadzić w życie plan pana premiera Morawieckiego, to będziemy mieli naprawdę przez wiele lat świetnie rozwijającą się gospodarkę, Polskę, polską naukę, polską służbę zdrowia i wszystkie inne dziedziny. Tylko my chcemy te korzyści płynące z rozwoju dzielić w sposób sprawiedliwy, dzielić również pośród tych, którzy do tej pory w ogóle nie skorzystali z dóbr rozwoju Polski. Chcemy zlikwidować niesprawiedliwość w Polsce, chcemy zlikwidować różne traktowanie Polaków. Chcemy zlikwidować duże różnice w różnych obszarach. Ja jestem lekarzem i wiem, a tego doświadczyłem podczas długich podróży po Polsce i nie tylko w czasie kampanii wyborczej z panią premier Beatą Szydło, ale również pan prezes Jarosław Kaczyński podróżował i jeździł po Polsce, odwiedza przecież, był we wszystkich okręgach wyborczych, we wszystkich powiatach, spotyka się, uwielbia zresztą te spotkania z Polakami, z mieszkańcami, bardzo sobie je ceni i te i wyjazdy, i kontakt z Polakami. I wiemy, jak ta Polska wygląda. Wiemy, jak wygląda Polska powiatowa. Wiemy, jak wygląda Polska gminna. I chcemy, żeby Polska rozwijała się w sposób równomierny, żeby rozwijała się wieś, żeby rozwijały się małe miasteczka, żeby tam był dobrobyt, żeby tam dzieci stamtąd mogły wyjeżdżać na wakacje, żeby stamtąd dzieci mogły studiować, żeby stamtąd dzieci mogły wyjeżdżać, tylko że z zastrzeżeniem, żeby wracali również do Polski, mówię, wyjeżdżać również i za granicę. Więc chcemy, żeby Polska rozwijała się równomiernie i żeby polskie społeczeństwo rozwijało się równomiernie. Nie wolno tworzyć kast, nie wolno tworzyć jakiś enklaw, nie wolno tworzyć wysp, tylko Polska powinna rozwijać się w sposób równomierny i korzyści z rozwoju Polski powinny być dzielone sprawiedliwie i równomiernie. Ja widzę i dostrzegam, bo mieszkam w Nowym Mieście nad Pilicą, jako lekarz wielokrotnie jeździłem po małych wioskach i dalej, ja teraz jako polityk jeżdżę i spotykam się z mieszkańcami, małych wsi również. To są niewielkie wsi, i tam też jest Polska. Tam jest Polska i tam żyją Polacy. I tam my również musimy przekazywać i środki, i okazywać wsparcie. Temu służy między innymi program 500+. To rewelacyjne pomysły i już wiemy, że w przeciągu roku przyniósł fantastyczne efekty. Wiemy i cieszymy się z tego niezwykle, że dzieci mogły wyjechać, dzieci, które nigdy nie wyjeżdżały, dzieci, które nigdy nie widziały morza, dzieci, które nigdy nie widziały gór, mogą wyjeżdżać ze swoimi rodzicami, mogą cieszyć się z wyjazdów wakacyjnych, z wakacyjnego odpoczynku. Mam nadzieję, że również podczas ferii zimowych dużo większa grupa dzieci będzie mogła wyjechać i młodzieży wyjechać na ferie zimowe. I to bardzo cieszy, bo pytał ojciec kilka minut temu, co mnie cieszy. Dużo rzeczy cieszy, no a te złe bardzo mnie martwią.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, naszym gościem dziś jest pan marszałek Stanisław Karczewski, marszałek Senatu. Temat rozmów, aktualna sytuacja społeczno-polityczna w Polsce. Zapraszam, zachęcam do kontaktu telefonicznego, stawiania pytań naszemu gościowi. Telefony do studia 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Telefony dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66.
Były czerwone maki na szczycie i krótki rozkaz, musicie, musicie. Był los tułaczy, tułaczy życie. A Polska w sercach, gdzieś w obcym świecie. Poznałem kiedyś tę drugą Polskę. Tam na obczyźnie chłopaki swojskie nosili w sobie jedno marzenie, że kiedyś wrócą na polską ziemię, a tu nad Wisłą we wolnym kraju przyszło żyć jakby na dróg rozstaju. Niby też Polska, lecz jaka Polska? W Bogu i sercach nadzieje swe niosła. Bo to jest Polska, bo to jest Polska, w nucie Chopina, w wierzbach Mazowsza, w ogniu historii dumna i zniosła. Wciąż w naszych sercach ta nasza Polska, bo to jest Polska, bo to jest Polska. Bursztyn Bałtyku i węgiel Śląska, dumna, odważna, tak jak to Polska. Swarna i gwarna, choć czasem gorzka, po prostu Polska, po prostu Polska. Był polski papież, polskie nadzieje, sen o wolności i jego spełnienie. Bo był robotnik na stoczni Murze i ten generał, co nie mógł tak dłużej. I gdy już wreszcie znowu w Europie coś nas uwiera i coś nas kopie, gdy kakofonia gdzieś z piekła rodem stara się rządzić tym dzielnym narodem. Lecz jak nas uczą historii dzieje, ten naród zawsze miał w sobie nadzieję, więc musi znaleźć to dobro w sobie, by tak jak dawniej być dzielnym narodem. To jest Polska, w nucie Chopina, w wierzbach Mazowsza, w ogniu historii dumna wyrosła wciąż w naszych sercach, ta nasza Polska. Bo to jest Polska, bo to jest Polska, bursztyn Bałtyku i węgiel Śląska. Dumna, odważna, tak jak to Polska, twarna i gwarna, choć czasem gorzka, po prostu Polska, po prostu Polska.
Radio Maria, rozmowy niedokończone, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Tadeusz z Żoliborza w Warszawie. Zwracam się do gościa. Panie marszałku Senatu, jestem wolnym Polakiem, suwerenem, który swoją współodpowiedzialność za państwo rozumie w ten sposób, że moja aktywność nie skończyła się wraz z aktem wyborczym, ale właśnie wtedy dopiero rozpoczęła. Ja oczekuję teraz od państwa, aby tę obecną sytuację, która dla mnie jest już gorsząca, to jest to anarchizowanie już nie państwa, ale całego ustroju, że to będzie no, bez zbędnej zwłoki rozwiązane. Bo jest to tak demoralizujące, że nawet ja już zaczynam się niecierpliwić. I druga sprawa. Wszelkie plany, projekty, pomysły rozwojowe, jakkolwiek niezbędne, słuszne i absolutnie konieczne do wykonania, wniwecz się obrócą, jeżeli za podstawę nie będą miały poszanowania prawa człowieka do życia, odpoczęcia, do naturalnej śmierci. Ponieważ to, co mi jest potrzebne i zapewne innym Polkom i Polakom, to atmosfera zaufania i poczucie bezpieczeństwa. A to dopiero daje poszanowanie tego podstawowego prawa człowieka do życia. Dziękuję, zostańcie z Bogiem.
Dziękujemy.
Za stawiennictwem Matki Bożej Trybunalskiej.
Bóg zapłać, szczęść Boże. To opiekunka parlamentarzystów.
To wiem, panie Tadeuszu. Dziękuję bardzo. Panie Tadeuszu, no ja cieszę się, że pan jest aktywny i bardzo nam zależy na tym, aby Polacy byli aktywni, nie tylko w akcie wyborczym, choć przecież frekwencja wyborcza w Polsce nie wygląda rewelacyjnie, na przykład na Malcie jest ponad 90%. W Polsce sięga przy wyborach prezydenckich ponad 50%, natomiast przy wyborach parlamentarnych no znacznie poniżej. Ja obawiam się, że jeżeli nasze życie polityczne i nasze życie będzie wyglądało takie to społeczne i to, które toczy się wokół spraw politycznych, wyglądało jak wygląda i będzie się w takim tempie rozwijało, to nasza frekwencja wyborcza w Polsce obniży się do 20%, a są kraje europejskie, w których no niestety ta frekwencja jest taka. To wskazuje na odwracanie się obywateli od spraw publicznych. Absolutnie zgadzam się, że te nasze pomysły, ja mówię w ogóle o pomysłach, powinny być w poszanowaniu wszystkich wartości, o których pan panie Tadeuszu mówił. I dziękuję za pana głos i dziękuję bardzo za pana również aktywność, nie tylko związaną, tak jak pan powiedział, że pan jest aktywny, że pan się interesuje sprawami Polski. Bardzo nam zależy na tym, aby zaangażowanie Polaków, aby zaangażowanie społeczne, aby budowanie takiego społeczeństwa obywatelskiego w różnych obszarach, to nie tylko jest zainteresowanie sprawami społecznymi, politycznymi, samorządowymi, było coraz większe, bo to wszystko, to nasze zaangażowanie buduje wspólnotę narodową, o której mówiliśmy przy okazji i zupełnie innego tematu i wydawałoby się bardzo pobocznego, mianowicie legitymacji dla uczniów szkół polskich, uczniów szkół polskich, nie tylko polskich, ale szkół, w których uczą się języka polskiego Polacy.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dobry wieczór, witam także pana marszałka. Mam pytanie. W związku z reformami, jakie...
Pan ma na imię?
Aleksander.
Dziękuję.
Aha.
No pan się nam przedstawi, bo pan wie, z kim ma do czynienia, my też już teraz. I proszę, przepraszam, że tak wszedłem w słowo.
Dobrze. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Cały czas jest pan na antenie, więc tym się nie martwić.
Okay. Chciałbym w związku z tym, że polski rząd planuje przeprowadzić kilka reform dosyć istotnych, a moim zainteresowaniem jest reforma dotycząca służby zdrowia, a mianowicie Narodowego Funduszu Zdrowia. I chciałbym panu marszałkowi zadać pytanie w związku z tym, jak likwidacja NFZ-u wpłynie na skrócenie kolejek w naszym kraju.
To wszystko, panie Aleksandrze?
Tak, to wszystko.
Dziękujemy panu.
Dziękuję.
Szczęść Boże. Proszę bardzo, panie marszałku.
Panie Aleksandrze, szanowni państwo, no to temat jest bardzo, bardzo szeroki, ale istotny, bardzo istotny, ale bardzo również istotny, no bo dotyczy nas wszystkich, no bo jeśli ktoś z nas nie był pacjentem, to pewno będzie. Tak, to jest bardzo ważna reforma. Ta reforma jest przed nami. Reforma niezwykle trudna, bardzo potrzebna. I nie tylko jedna reforma. To nie jest kwestia zlikwidowania Narodowego Funduszu Zdrowia i zmiany finansowania systemu opieki zdrowotnej, bo chcemy zmienić finansowanie systemu opieki zdrowotnej z finansowania ubezpieczeniowego na system budżetowy. Nie będzie to system budżetowy identyczny do tego, jaki obowiązywał. Będzie zbliżony o podobnych zasadach, ale jednak z zasadniczymi różnicami. I nie będzie to tylko proste i jedyne zlikwidowanie Narodowego Funduszu Zdrowia, ale to będzie ustawa o sieci szpitali, o podstawowej opiece zdrowotnej i wiele innych ustaw regulujących system opieki zdrowotnej. Służba zdrowia w Polsce, i bardzo cieszę się, że wróciliśmy do tego określenia, że to jest służba zdrowia, nie jest to system opieki zdrowotnej, tylko to jest służba zdrowia. Bo jednak my, lekarze, w poprzednim programie kilkakrotnie użyłem określenia jako były lekarz, no jednak lekarzem jestem, w tej chwili nie praktykuję, nie operuję, bardzo żałuję i tęsknię za swoim zawodem, no ale wybrałem w tej chwili inną troszeczkę drogę, ale to nie o tym mówimy. Służba zdrowia to kadry, to finanse i zorganizowanie jej. I na pewno jest za mało pieniędzy, na pewno jest za mało pracowników w służbie zdrowia i za mało lekarzy i za mało pielęgniarek. I nie jest dobrze zorganizowany system dystrybucji środków i również system współdziałania między poszczególnymi ogniwami służby zdrowia. Bo służba zdrowia to bardzo skomplikowany system naczyń połączonych. Nie można, powiedzmy, polepszyć szpitali klinicznych i skoncentrować się tylko na nich, nie pamiętając o szpitalach powiatowych, więc tu tej pracy jest bardzo dużo przed nami. Ja wierzę, że pan minister Radziwiłł, który jest świetnie zorientowany w sytuacji służby zdrowia, jego zespół osób, które z wielką pasją pracują nad zmianami, przygotują szczegółowo już rozwiązania, bo my mieliśmy program, sam nad nim pracowałem, nad założeniami programu, natomiast to w tej chwili jest przekładane już i przelewane na ustawy. Te ustawy mają być wprowadzane od 2018 roku. Jestem przekonany, że połączenie tych wszystkich elementów, o których mówię, to dopiero wpłynie na zmniejszenie kolejek. Na pewno zlikwidowanie Narodowego Funduszu Zdrowia nie wpłynie na zmniejszenie kolejek. Dopiero te wszystkie elementy, czyli zwiększenie finansowania, zwiększenie ilości lekarzy, ilości pielęgniarek i dobre zorganizowanie współdziałania między poszczególnymi jednostkami systemu opieki zdrowotnej czy służby zdrowia, bo przed chwilką powiedziałem, że to jest lepsze określenie, dopiero może wpłynąć na to, że będą mniejsze kolejki. I dostęp, czyli kolejki do świadczeń, to jest jeden problem. Problem istotny i ważny, ale nie problem przecież jedyny, bo przecież wszyscy chcemy być leczeni dobrze, skutecznie, na wysokim poziomie, metodami uznanymi w świecie za najlepsze. I to nie tylko dostęp, ale również i innymi słowy jakość leczenia. I to jest niezwykle istotne i ważne. I tutaj we wszystkich tych działaniach, we wszystkich tych obszarach, o których mówię, bardzo istotna jest jakość leczenia. I jakość wysoka i taka sama w całej Polsce, bo nie może być tak, że jeden pacjent będzie miał szczęście, bo trafi do dobrego szpitala, a drugi do szpitala złego, więc chcemy, żeby, i to, o czym mówiłem, żeby zniknęły, o czym mówiłem wcześniej, żeby zniknęły w Polsce, czy żeby były niwelowane różnice, jakie są między różnymi, w tym przypadku szpitalami, oddziałami, tak żeby ten poziom leczenia i jakość leczenia, znaczy poziom leczenia był na jednakowym poziomie, wysokim poziomie.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca Grzegorza i pana marszałka. Na początku Marcin z Morąga. Chciałbym się tylko zapytać, czy dobrze mnie słychać?
Bardzo dobrze.
Cieszę się niezmiernie. Panie marszałku, bardzo się cieszę, że jest pan w naszym radiu. Mogę tak powiedzieć śmiało, bo należę do tej rodziny, wspaniałej rodziny, gdzieś od 5,5 roku z moją małą rodziną tutaj. To prawie tak, jakbym gościł pana w domu. Ja to tak odbieram. Coś wspaniała rzecz to radio. Ale do rzeczy. Panie marszałku, do dnia dzisiejszego, no włącznie, bo nie wiadomo co jutro przyniesie przyszłość, uważam, że opozycja jest ponad prawem wszelkim. To, co po prostu robi, jest niedopuszczalne, w skrócie mówiąc. Własne podwórko, własne gospodarstwo, folwark, a przecież to jest państwo i należy do nas wszystkich. Oni są po prostu ponad prawem. Wydaje mi się i pokładam nadzieję, że jakieś konsekwencje będą wyciągnięte dla tych posłów, którzy po prostu łamali prawo. To jest druga sprawa. Ja jestem, panie marszałku, patriotą, Polakiem, kocham moją ojczyznę. Nie jeden raz razem z rodziną, całą rodziną, chodzimy z moimi dziećmi i modlimy się za ojczyznę. Ofiarujemy wszelkie cierpienia, trud dnia codziennego. Czemu o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że leżą sprawa, tutaj poruszył pan Tadeusz chyba pierwszy, jak odzwonił, sprawa aborcji. Niesamowicie ważna sprawa. Ja kładę ją panu na serce, bo powiem szczerze, że przede wszystkim też dlatego kierowałem się wyborem. Zawsze byłem za tym ugrupowaniem. Daj Boże, żebyście rządzili jak najdłużej, bo widać te zmiany, widać to po prostu. Człowiek chyba tylko złośliwy bądź ślepy by powiedział, że nic się nie zmienia. Widać. Ale ta sprawa jest niesamowicie ważna. I my jesteśmy po takiej katechezie jako rodzina Radia Maryja przez księdza profesora Tadeusza Guza. Właśnie były różne tematy poruszane, mniej więcej też sprawa aborcji właśnie. I naprawdę jest tak, że jeśli nie postawimy pierw na przykazania Boże, to wszystkie nasze inne plany, wysiłki w niwet się obrócą. Więc musimy do tego podejść poważnie nakładam to panu na serce, tą bardzo ważną sprawę. I proszę nie odebrać mojego głosu jakiś atak czy jakieś wyrzuty. Nie, absolutnie. Z troski to mówię, z troski o siebie, o moją rodzinę, o przyszłość, o pana przyszłość, o duchową przyszłość przede wszystkim. I o duchową i taką miłość braterską, rodzinną. I jeszcze jedna sprawa, panie marszałku. Bo w sumie źle się mówi o Polsce za granicą. I tutaj niedawno w aktualnościach dniach było można usłyszeć wypowiedź, już nie pamiętam kogo, ale mówił właśnie, że minister spraw zagranicznych wymienił ludzi w tam swoich tych ministerstwach, jest tam chyba ich około 3000, czy może ponad, teraz już trudno powiedzieć, ale wymienił gdzieś 1 czy 2%. No to jest, można powiedzieć, bardzo, bardzo mało ludzi. Czy tutaj nie należałoby jakiś przyłożyć się do tej sprawy? Nie wiem, może by pan coś w tym kierunku zrobił, bo bardzo źle się mówi o Polsce. Może tą elitę tych ambasadorów należałoby bardziej powymieniać, tych współpracowników ministra Waszczykowskiego. No i cóż na koniec. Odwagi, 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 bo modlimy się, modlić się będziemy, bo to jest nawet nasz obowiązek i życzymy błogosławieństwa Bożego w tym nowym, pięknym roku i błogosławieństwa Najświętszej Maryi Panny. Serdecznie pozdrawiam i z serca niech Pan Bóg błogosławi. Tego życzę. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy. Szczęść Boże, Panie Marcinie.
Panie Marcinie, bardzo dziękuję. Dziękuję za te słowa Pana i również za modlitwę. I wiele osób nam mówi o tym wsparciu modlitewnym. Bardzo, bardzo dziękuję. Sami się modlimy, ale też prosimy o modlitwę za ojczyznę, o modlitwę za nas, tak żebyśmy mieli więcej sił, więcej odwagi, bo też Pan mówił o odwadze, o konsekwencji, o też miłości takiej i do też dbałości o wszystkie prawa. I zapewniam Pana, że jesteśmy takim ugrupowaniem, które tym się kieruje i będzie się kierowało. Jeśli Pan nigdy tak nie będzie, że będziemy mieli pełne zadowolenie z tego, co robimy. Na pewno pewne rzeczy, bardzo będę mówił ogólnie, że pewne rzeczy zostawiamy na później, pewne rzeczy już zrobiliśmy, będziemy w przyszłości robili następne. Zgadzam się z Panem, że nikt, i to w poprzedniej audycji wieczornej, to traktuję jako już nocną, mówiliśmy o tym, że wszyscy w Polsce powinni być równi wobec prawa i tego będziemy się trzymali. I na pewno na pewno tak będzie. Mówi Pan o Ministerstwie Spraw Zagranicznych. I mówi Pan o tym, że na świecie mówi się źle o Polsce. Ja bardzo bym chciał, żeby o Polsce mówiono obiektywnie, mówiono zgodnie z prawdą. Mówiono o tym, że wprowadzamy dobre zmiany, mówiono o pewnych kłopotach, ale żeby mówiono przede wszystkim prawdę. I będę chciał, żeby mój rząd zrobił wszystko, żeby tak było, ale sami nie damy rady. Nie damy rady, dlatego że jest nas za mało i to jest niemożliwe, żebyśmy sami doprowadzili do zmiany opinii o Polsce. Zawsze, zawsze spotykam się, wyjeżdżając za granicę, spotykam się z Polakami mieszkającymi za granicą. Bardzo proszę ich, żeby oni byli naszymi ambasadorami, żeby oni mówili o tym, jak jest w Polsce, żeby oni mówili o tym, że w Polsce jest normalna demokracja, że nic złego się nie dzieje, że wprowadzamy dobre zmiany, które są dobre dla Polaków, ale są złe dla tych, którzy do tej pory czerpali korzyści ze zmiany w Polsce. I jeśli chodzi o zmiany w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i wśród ambasadorów, zapewniam Pana, że te zmiany są nieco większe, czy większe od tych, o których Pan mówi. Na pewno nie są to zmiany, które powodują naszą pełną satysfakcję. Wiemy o tym, że zmiany powinny być szybsze. Ale też i ci ambasadorowie, nawet wymienieni wszyscy ambasadorowie, nie wpłyną na to, że ta opinia z dnia na dzień zmieni się i będzie wszystko okej. To również nastawienie dużej grupy mediów. To również nastawienie naszych polskich polityków, którzy no przecież wyjeżdżają za granicę i mówią źle o Polsce. To jest wyjątkowa sytuacja. Przed chwilką również mówiliśmy o opinii wyrażonej przez pana Donalda Tuska, która bardzo krzywdzi Polskę, Polaków. Nie mówię o rządzie Prawa i Sprawiedliwości, bo to nie jest najistotniejsze, ale nikt, kto sprawuje ważne funkcje w Unii Europejskiej, nie powinien wypowiadać się źle o swoim kraju.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Józef ze Śląska.
Prosimy.
Ponieważ bardzo ciężko było się dostać na antenę, więc będę się skracał mocno. Ja tylko chciałem zapewnić pana marszałka, że to, co robicie, jest dla nas bardzo dobrym. I akceptujemy to całkowicie. Wyrażam się nie w moim imieniu tylko, ale mam bardzo szerokie grono moich kolegów, z którymi współpracujemy właśnie w tych sprawach, jak przychodzą wybory, prawda, i przeszliśmy to w 2015 roku bardzo szczęśliwie i sukces pełny sukces. I życzę powodzenia. Zdrowia życzę wam wszystkim, żebyście wytrzymali tą nawałnicę. To jest ja nie wiem jak określić. Ja jestem katolikiem a cisną mi się na usta słowa najgorsze. To są zwierzęta chodzące na dwóch nogach. Naprawdę, ta koalicja, jedna, druga, trzecia i już nawet ten Kukiz zaczyna niewyraźnie się wypowiadać. Naprawdę podziwiamy was i trzymajcie się, dzielnie się trzymajcie. Z Bogiem.
Dziękuję.
Wszystkiego dobrego życzę.
Panie Józefie, z Panem Bogiem, no my, myślę, jako naród, jako katolicy też musimy i trzymać fason i zawsze pamiętać o tych argumentach. No nie jest tak, że kogoś wyślemy na Marsa czy na jakąś inną planetę. No tu i teraz musimy sobie z tym poradzić.
Tak, dziękuję bardzo, panie Józefie. Dziękuję bardzo za te miłe słowa wsparcia, poparcia. Dziękuję za to, co pan mówi. No musimy sobie radzić. Dziękuję za życzenia zdrowia, bo to zdrowie jest nam i siły są nam bardzo potrzebne. Wiemy o tym. Bardzo dziękuję. I cóż, no, może bym się nie zgodził z panem, że ten Kukiz tak mówi bardzo niewyraźnie. Faktycznie czasami zmienia zdanie, ale spośród tych partii opozycyjnych wydaje się najbardziej rozsądne. I rozmawiam również z politykami, bo to nie jest tak, szanowni państwo, że ja rozmawiam tylko z panem, z szefami partii politycznych. Rozmawiam również z szeregowymi senatorami, z szeregowymi posłami. Mam różne okazje ku temu. I te rozmowy są inne. To ja chcę państwa zapewnić o tym, że te rozmowy są bardzo często logiczne i bardzo często politycy, a szczególnie właśnie ugrupowania pana Pawła Kukiza, mówią bardzo zbliżonym językiem do naszego. Oni bardzo często przedstawiają i oni bardzo często prezentują taki sam punkt widzenia w wielu, wielu sprawach. No czymś muszą się odróżniać, ale często mówią i to wprost, bo też słyszałem wypowiedź pana Pawła Kukiza, że najbliżej z poglądami mu do Prawa i Sprawiedliwości, nie do Platformy Obywatelskiej. To, że pan Kukiz kiedyś faktycznie występował w spotach Platformy Obywatelskiej, jest faktem, ale to sam mówi, że wstydzi się tego i tego już w życiu więcej by nie zrobił. Ma swoją ideę mówiącą o tych jednomandatowych okręgach wyborczych. Ja się z tym nie zgadzam. Uważam, że to nie byłoby dobre i szczęśliwe rozwiązanie dla Polski. Wyeliminowałoby, to właściwie to jest mechanizm, który wyeliminowałby, no nie partię, bo mówi pan Paweł Kukiz, że nie jest partią, ale mamy przecież żywy dowód w postaci wyborów do Senatu i wiemy, w jaki sposób zostały one rozstrzygnięte. Dwie partie osiągnęły wszystko. My mamy w tej chwili 64 mandaty, 64 senatorów w Senacie. Mówię o senatorach, którzy należą do Klubu Prawa i Sprawiedliwości i 32 senatorów Platformy Obywatelskiej. Więc tu gdyby wybory do Sejmu odbywały się w systemie okręgów jednomandatowych, no to niestety te partie mniejsze nie miałyby żadnych szans. Ale to tak na marginesie. Dziękuję bardzo.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej.
Prosimy.
Cześć Boże, Ojcu Boże. I Panu Marszałkowi. Panie Marszałku, ja uważam, że obecny rząd Zjednoczonej Prawicy jest tym, który może poprowadzić Polskę drogą normalności. Jest to rząd wymodlony i wśród wielu ludzi, z którymi się rozmawia, oni stwierdzają, że jest to zrządzenie opatrzności, bo zarówno to, że nastał pan prezydent i w takich bardzo znamiennych warunkach i potem to zwycięstwo właśnie prawicy. I jeśli pośród nas są kierowane jakieś uwagi krytyczne, one mają charakter krytyczny, to one służą tylko i wyłącznie wydoskonaleniu wizerunku tego rządu, bo no po prostu człowiek, ja na przykład nie chcę się obciążać jakimś, powiedzmy, ciężarem nieakceptacji. Ja ten rząd akceptuję. Natomiast chciałbym powiedzieć, że ja śpiewam w tym samym chórze, co pan Marcin z Morąga, bo ja też słuchałem audycji i nawet sam zadałem panu księdzu profesorowi Guzowi pytanie, jak on widzi szansę załatwienia tej sprawy właśnie ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Dodałbym, że od naturalnego poczęcia, chociaż tą sprawę już rząd załatwił, bo nie finansuje in vitro. I ksiądz profesor tą odpowiedź bardzo wydłużył. Mówił, że to jest proces, który musi trwać, który polega na edukacji społeczeństwa, żeby już od najmłodszych lat w szkole uczyć etyki katolickiej i w ten czas to będzie po prostu przyjęte bez zastrzeżeń. Ale zakończył bardzo znamiennym zdaniem, że bez załatwienia tej sprawy nie możemy porzucić marzenia o godziwym życiu w sprawiedliwej Polsce. I teraz wydłużanie tego procesu nie będzie służyć dobrze tej sprawie. Dlatego, że weźmy tą sytuację, kiedy żeśmy przyjęli Chrystusa na Króla Polski. To jest też proces, który będzie trwał. I ta sprawa też powinna być załatwiona nie tak, jak tutaj powiedzmy, bo to jest tak zwane kłanianie się też okolicznością, tak to społeczeństwo odbiera. Natomiast zaufajmy Bogu w takim sensie, że jeżeli tą sprawę załatwimy, to o co my się obawiamy, o powiedzmy spadek frekwencji, może stać się odwrotnie. Właśnie, bo to jest takie, powiedzmy, taka pedagogia Boga, że Pan Bóg mówi, załatwiajcie moje sprawy, ja będę wasze załatwiał. No i jeszcze mam jedną uwagę, która może ją źle interpretuje tą sprawę, ale w info wystąpił pan marszałek Kuchciński i trochę mnie zaszokowało takie niefortunne sformułowanie, że został upoważniony przez prezesa PiS-u do zajęcia takiego stanowiska. No i coś mnie ukuło w serce, bo jeśli to jest druga osoba w państwie, no to oczywiście ja cenię intuicję polityczną pana Jarosława Kaczyńskiego, ale sformułowanie mi się wydało niefortunne, bo druga osoba w państwie ma prawo do wyrażenia swojego zdania w sposób niezależny. To może tyle wystarczy. Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Panie Pawle, szczęść Boże, jeżeli pan dzwonił po katechezie po 17:10 do Radia Maria, to życzę dobrze. Proszę pamiętać o różnorodności. Panie marszałku, proszę bardzo.
Dziękuję bardzo, panie Pawle. Dziękuję za wymodlenie tego rządu. Również jestem zdania, że jest to zrządzenie opatrzności Bożej, bo wybory prezydenckie wygraliśmy w takich okolicznościach, które nie wskazywały w żadnej mierze na to, że uda nam się te wybory wygrać. Przypomnę, że rozpoczynaliśmy kampanię wyborczą pana już w tej chwili pana prezydenta Andrzeja Dudy z poziomu 12%. 12% poparcia, a niedawno pytany jeden z polityków lewicy, dlaczego wystawili takiego, a nie innego kandydata, powiedział, że no właściwie było w 100% pewne, że wygra Bronisław Komorowski, więc w ogóle nikt nie chciał startować. My wybraliśmy, my... I tutaj pan zakończył od intuicji prezesa Jarosława Kaczyńskiego. No to właśnie prezes Jarosław Kaczyński właśnie, no jak to powiedzieć, żeby też miało to i odzwierciedlenie rzeczywistości, ale również i było dobrze przyjęte, no to właśnie no, pan prezes Jarosław Kaczyński wskazał Andrzeja Dudę. To był pomysł pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego i to była właśnie intuicja do naprawdę wielkiego polityka. Niezwykle szanuję pana Jarosława Kaczyńskiego, bo wiem, jak jest sprawnym politykiem, ale jak jest politykiem również, który myśli o przyszłości, myśli bardzo analitycznie i naprawdę myśli cały czas z troską o Polsce, o Polakach. I to naprawdę, wie pan, my jesteśmy w jednej drużynie i on jest liderem tej drużyny. To jest niepodważalny lider nasz polityczny, który jest architektem całej sceny politycznej i naprawdę przyczynił się również do tego, że jest taka sytuacja polityczna, jaka jest. Jest sytuacja polityczna, którą pan określa jako wymodloną i zrządzeniem opatrzności, ja się z tym zgadzam, ale wywołuje tak wielką wściekłość u naszych oponentów, u naszych przeciwników, bo oni również wiedzą, że głównym architektem tego jest Jarosław Kaczyński. Oczywiście to jest praca w partii, jest praca u wielkiego zespołu ludzi. To są tysiące ludzi, którzy no, muszą ze sobą współpracować i muszą ze sobą w sposób skoordynowany pracować. I zgadzam się z panem, panie Pawle, i nie słuchałem tej katechezy, ale zgadzam się również i z tezą księdza profesora, że to wszystko wymaga edukacji, że to wszystko wymaga pewnej mądrości. I ja myślę, że w wyniku tego naszego działania i również naszej modlitwy znajdziemy takie rozwiązania, które będą dobre dla Polski, dobre dla Polaków, dobre dla nas wszystkich i takie, o których pan myśli.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, w Radiu Maryja rozmowy niedokończone. Mam jeszcze pół godziny na spotkanie. Naszym gościem jest marszałek Senatu, pan Stanisław Karczewski. Dziś aktualna sytuacja społeczno-polityczna w Polsce. Proszę bardzo.
Szanowni Boże, nie bądź pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Teraz i zawsze.
Ja dzwonię z Krakowa. Moje imię Alicja. Witam serdecznie ojca i pana marszałka.
Dziękujemy.
Chciałam serdecznie pogratulować rządowi i tego wszystkiego, co robi. Jestem nauczycielem, więc również bardzo serdecznie dziękuję za to, co robi pani minister. I podpisuję się bardzo pod jej pomysłem likwidacji gimnazjum i wreszcie dbania o to, żeby polska młodzież była kształcona tak, jak należy i ze względów patriotycznych i w ogóle po prostu, żeby dziecko było uczone tak, jak należy, żeby poziom był wysoki. Moje dzieci, mam trójkę dzieci, one wszystkie przechodziły czas gimnazjum. Najmłodsza córka w tej chwili jest jeszcze w gimnazjum. I uważam rzeczywiście, że jest to z punktu widzenia i społecznego, i właśnie takiego metodycznego zły okres. Że dziecko jest w gimnazjum właśnie, a że nie było w szkole podstawowej, tej ośmioletniej. I potem sprawa matury, również był problem z tą maturą, bo to czas był bardzo krótki, te 3 lata. Więc bardzo dziękuję pani minister. I myślę, że to, co się w tej chwili dzieje, to jest po prostu no, coś bardzo tragicznego, bardzo smutnego. Ale myślę, że jak wielu Polaków, modlę się również za cały rząd i mam nadzieję, że państwo wytrzymacie, że nie dacie się ponieść temu wszystkiemu, co zło w tej chwili niesie przez opozycję. Wszystkiego dobrego życzę, niech Pan Bóg błogosławi całemu rządowi. Szczęść Boże.
Dziękujemy Pani bardzo. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję Pani, Pani Alicjo. Bardzo dziękuję za Pani serdeczne, wspierające słowa. Dziękuję Pani również za wsparcie tej reformy, którą przeprowadza Pani Anna Zalewska. Przeprowadza tą reformę, która jest zgodna z naszym programem, programem Prawa i Sprawiedliwości. Tak jak mówiłem, no przez 8 lat pracowaliśmy nad tym programem. Dokonaliśmy diagnozy. Stwierdziliśmy, że gimnazja nie są dobrym elementem systemu edukacji. Zmieniamy to. Cieszę się, że pan prezydent podpisał tą ustawę, że możemy ją realizować wspólnie z panem prezydentem, bo on też jest bardzo zainteresowany. Sam rozmawiałem z nim bardzo długo na temat tej reformy. Rozmawialiśmy w wielu zespołach i cieszę się, że będziemy to robili. Bardzo cieszę się, że pani jako nauczycielka wspiera i popiera tę reformę. Ja również mam doświadczenia i praktyczne, ale również i pewną wiedzę teoretyczną i jestem przekonany, że to jest dobre rozwiązanie. Wielu samorządowców, z którymi spotykam się, już przygotowuje się do tej reformy. Już właściwie wpisało się w tą reformę. Byłoby bardzo źle, gdyby ta reforma nie została wprowadzona w życie. Jest to dobra reforma i w małych miejscowościach, i w dużych miastach. Też widzę, to dla mnie jest pewnym zaskoczeniem, bo jak usłyszałem niedawno, a to dotyczy akurat pani miasta, Krakowa, usłyszałem, że tam będzie zatrudnionych wielu nauczycieli, że ta reforma właśnie wymaga i te zmiany będą wymagały zatrudnienia wielu nauczycieli, to z tego powodu bardzo się ucieszyłem. Ucieszyłem się również, rozmawiając z wójtami małych gmin, że tam też nie będzie problemów z dalszą pracą nauczycieli. Także jest to reforma na pewno oczekiwana, potrzebna i nawet gdybyśmy zrobili referendum, bo w tej chwili takie głosy podnoszą się, że należy zrobić referendum, to mówi Nowoczesna i ktoś tam jeszcze. Jestem przekonany, że większość obywateli, zresztą takie były badania, że większość, zdecydowana większość Polaków, obywateli popiera tą reformę. Cieszę się, że ona jest wprowadzana w życie. Cieszę się, że będą zmieniane programy nauczania i z wielką pasją pani minister Anna Zalewska wprowadza tą reformę, pracuje w ministerstwie, ma świetnych współpracowników. Ja myślę, że nie będzie żadnych zagrożeń. To też dziwią mnie takie głosy, bo ja nie jestem ekspertem w zakresie oświaty, ale dziwią mnie takie głosy, które mówią, że należy to w jakiś sposób robić wolniej, że to jest zbyt gwałtownie przygotowana reforma. No, spotykamy się z takimi określeniami, że coś robimy za szybko, a coś robimy za wolno, że robimy za dużo albo robimy za mało. No, ja to rozumiem, ale nie bardzo rozumiem, jak można byłoby tą reformę rozłożyć na jakieś etapy i wprowadzać w życie wolniej. Myślę, że taki tryb, jaki został zaproponowany, jest idealny. On jest zgodny również z kolejnymi latami szkolnymi. Także jestem głęboko przekonany, że ta reforma przyniesie bardzo dobre efekty dla oświaty.
Dziękuję. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony z Chrystus i Maria za Przeciwica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Mateusz z Norwegii. Chciałem podziękować gościowi, panu marszałkowi i dziękuję za tą audycję, która jest bardzo ważna. Dziękuję wszystkim ludziom, którzy modlą się za ojczyznę. Jest im bardzo, leży im na sercu to, co się dzieje w kraju. I za to bardzo dziękuję. Ale chciałbym przede wszystkim powiedzieć, że tak mało, może tak minął ten ostatni rok, 2016. Dużo rzeczy dobrych stało się w Polsce za sprawą Prawa i Sprawiedliwości, ale myślę, to jest taki mój, moje spostrzeżenie na to, że za mało było takich podsumowań, tego, co dobrego się stało, albo po prostu o tym mówimy, a tak naprawdę uważam, że ludzie dzisiaj bardzo mało zajmują się polityką, nie mają czasu, albo nie chcą, albo są zmęczeni. Uważam, że powinien być przygotowany jakiś taka pigułka tego, co państwo zastaliście w Polsce i to, co już zrobiliście, to, co będzie zrobione, bo tacy ludzie jak my, którzy się gdzieś przejmujemy tym wszystkim, rozmawiamy z ludźmi, ale też nie jesteśmy w stanie wszystkich spraw ogarnąć gdzieś przedstawić takim zwykłym naszym ludziom, obywatelom, którzy mieszkają i za granicą, i w Polsce. Rozmawiamy w rodzinach, bo rodziny też są podzielone za i przeciw, ale tu trzeba mieć argument. Taki argument powinien być na takim papierze, który jeśli ktoś widzi, co to nie jest w stanie podważyć tego, co zostało zrobione. A jeśli ktoś uważa, że Prawo i Sprawiedliwość robi coś złego w Polsce, no to powinien przedstawić swoje argumenty i swoje za i przeciw. No i wtedy możemy się na argumenty sprzeczać, czy jest to dobre, czy to jest złe. I myślę, że Prawo i Sprawiedliwość powinna o takie rzeczy zadbać, bo jednak te 50% społeczeństwa tyle narzeka, że jest źle, czy jest dobrze, ale nie interesuje się tym i tak naprawdę my powinniśmy zadbać o to, żebyśmy za właśnie tych ludzi wyciągnęli z tej nieprawdziwej takiej z tej nędzy takiej po prostu informacyjnej, bo niestety mamy takie media, jakie mamy francuskie, niemieckie, amerykańskie, a te czasami i polskie potrafią skrzywić rzeczywistość. I my, jako zwykli obywatele, bo uważam, że dzisiaj może w tej chwili słucha nas około 4 milionów ludzi, niech każdy tylko znajdzie dwie osoby, które za 3 lata pójdą do wyborów, a może za 2, bo będą wybory samorządowe. I wtedy powinniśmy wyciągnąć tych ludzi, żeby chociaż raz na 4 lata zagłosowali, postawili krzyżyk i żeby to państwo polskie w końcu się zaczęło zmieniać. No i to tyle. Dziękuję bardzo. Panu Bogu.
Bardzo dziękujemy panu. Dobrej drogi dla pana i dla wszystkich w drodze, wszystkich kierowców. Proszę bardzo, panie marszałku.
O, dziękuję bardzo panu i też wszystkim kierowcom, a bardzo często jadąc późną porą słucham rozmów niedokończonych. Bardzo często, proszę ojca, szanowni państwo, spotykając się i prowadząc jakieś rozmowy, używam określenia rozmowy niedokończone, bo tak naprawdę to wszystkie nasze rozmowy, nasze debaty są niedokończone, bo na pewno można coś zawsze powiedzieć więcej, na pewno coś można powiedzieć lepiej. Szanowny panie, no ja bardzo dziękuję za pana troskę, dziękuję bardzo za pana słowa i powiem troszeczkę tak przewrotnie, że ja pamiętam dokładnie datę, bo to był chyba, no dokładnie i chyba, ale pamiętam datę 11 maja, kiedy akurat sam byłem za granicą i wsłuchiwałem się w to, w jaki sposób przebiega podsumowanie setnego dnia rządu pani premier Beaty Szydło. I wtedy mieliśmy wielkie zastrzeżenie, że za dużo mówimy, że ministrowie bardzo długo opowiadają o swojej pracy i że to było takie bardzo nienaturalne. W rok po utworzeniu rządu również mieliśmy podsumowanie efektów pracy i są wydawane takie materiały dotyczące osiągnięć efektów pracy, ale dziękuję panu za jedno takie określenie, które przekonało mnie do tego, że jednak nie jest dobrze z tą informacją, bo użył pan takiego określenia nędza informacyjna. Ja sobie to zapisałem i na kierownictwie swojej partii, również przy obecności pani premier powiem, że jednak niektórzy mówią, że jest nędza informacyjna. I to chyba przekona nas do tego, żeby tutaj się poprawić. Także bardzo dziękuję panu za ten głos. Określenie nędza informacyjna zapisuję, będę pamiętać.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy, serdecznie witam ojca prowadzącego i pana marszałka. Jestem wzruszona, że mogę panu osobiście podziękować i na pana ręce podziękować.
Chociaż pani ma blisko do pana marszałka, do Senatu.
A to tak się wydaje. To teraz mam bliżej jako członek rodziny Radia Maria, bo nigdy bym się nie odważyła gdzieś tam chodzić po urzędach. Natomiast panie marszałku, serdeczne dzięki. My tu w Warszawie w ogóle mamy wyjątkową sytuację, bo jest ta dwuwładza niestety. Nawet jak słyszę, prawda, w ratuszu, że te walki o ten kamień, no, i pan wojewoda, a pani... Chcielibyśmy, żeby jednak te samorządy nie rzucały czasem kłód pod nogi także rządzącym. No niestety ideałów, trudno żądać ideałów, ale jak państwo zwyciężyliśmy, to była taka piękna chwila, taka radości i wydawało się, że już nic tego nie zakłóci. To jest naiwne myślenie, typowo polskie, słowiańskie. Potem się okazało, że gorycz porażki, ale gorycz też zwycięstwa. I to, co przeżywamy teraz, wszyscy my, naród, ludzie, którzy no, mają te nadzieje i tak samo jak państwo, którzy z pełną energią podeszli do tych zmian, widzimy też gorycz zwycięstwa, dlatego że to, co wyprawiają ci ludzie, którzy tak utrudniają. No ja podziwiam, właśnie dlatego chciałam podziękować nieskładnie w imieniu swoim i moich znajomych, wielu, którzy są wzruszeni, że wytrzymali państwo, bo ja jestem emocjonalna i moja mama pochodzi z Kresów, więc ja bym nie wytrzymała i na pewno jakoś sprowokowano by mnie do jakichś czynów, które by potem właśnie chodziło o to, żeby skompromitować i rząd, i żeby zmienić, ale tak mówię nieskładnie, panie marszałku, ale chciałam powiedzieć, że jak patrzę na tych ludzi i to, co się działo, nie jestem młoda, ale to przerażające było, co się działo wtedy pod Sejmem i po prostu myśmy nie mogli tego znieść, jak rzucano się pod te samochody, w ogóle to jak w złym śnie i gdyby ci ludzie, którzy to powodują, mieli mną rządzić, to ja już bym może grzeszę jako katolik, ale nie chciałabym żyć w takim świecie. I na koniec chcę powiedzieć, że dla mnie jest pan marszałkiem, ale i doktorem. Wprawdzie pan sam mówi, że już w tej chwili przerwał to wykonywanie swojego zawodu, ale pan jest doktor, leczy, któryś z lekarzy powiedział mi, że lekarze leczą, dobrzy lekarze, ciało i duszę. I pan ma w sobie tyle spokoju, takiej, no zresztą wszyscy skromności, proszę również pana prezesa, bo pan tu mówił, że jest tu tym demiurgiem. Wszystkich proszę pozdrowić od nas tutaj z Saskiej Kępy i powiedzieć, że podziwiamy i ten upór, bo dlatego, że robicie to dla nas. Bo gdyby państwo zrezygnowali, czy dali się sprowokować, my nie chcemy, żeby ci ludzie, którzy nie myślą o narodzie, a tylko w własnych interesach rządzili. Bo my jesteśmy bezbronni. Ja właśnie państwo traktują to jako nie władzę, tylko jak po prostu no, służbę. I właśnie dziękujemy jeszcze raz i podziwiamy, że pan dziś po tym, jak ja się bałam i nie tylko ja, tego, co będzie dzisiejszego dnia, że pan jest pełen energii, że ma pan siłę i chce pan. Jest to ta pokora taka wobec ludzi, którymi rządzicie państwo, że przyszedł pan i że jakoś dodaje nam jeszcze większej otuchy. Serdeczne dzięki i chcielibyśmy, wiem, że nie będzie łatwo, pan sam powiedział, ale żeby ten koszmar, no, żeby państwo dalej nas bronili. O, z Bogiem, serdeczne dzięki, z Bogiem.
Dziękujemy pani bardzo, z panem Bogiem.
Dziękuję bardzo pani za te miłe słowa i wsparcia. I tak mogę powiedzieć, że pierwszy telefon był z Żoliborza, to moja dzielnica, bo tam się wychowałem, a pani dzwoni z Saskiej Kępy, tam mieszkała moja żona, wtedy narzeczona, do której z Żoliborza codziennie jeździłem i wracałem na Żoliborz. Mieszkała przy ulicy Berezyńskiej i teraz pani, podczas tej pani wypowiedzi, tak sobie przypomniałem te odległe już ponad 40, no chyba 40 lat, tak szybciutko liczyłem, to było. Mamy w tym roku, bardzo dziękuję jeszcze raz pani za te takie bardzo mądre i ciepłe słowa. Mamy w tym roku rok poza rokiem 300-lecia koronacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, poza rokiem Hellera, rokiem Kościuszki. Również Senat ogłosił rok doktora Biegańskiego. To był lekarz, świetny lekarz, ale również i filozof i stworzył świetne powiedzenia, cytowane bardzo często bez wiedzy tej, że to są akurat jego powiedzenia. Mówił kiedyś o tym, że dobrym lekarzem może być tylko dobry człowiek. Ja myślę, że dobrym politykiem, a mówił, witając mnie tu w studio, ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk, mówił o tym, że są niektórzy politycy dobrzy. I ja bardzo bym chciał, żeby lepiej mówiono o polityce. Chciałbym, żeby społeczeństwo było zainteresowane naszymi sprawami, żeby troska o nasze wspólne dobro była coraz większa. Bardzo mnie boli to, o czym pani mówiła. Mówiła pani o kamieniu, o płycie kamieniu przy placu Bankowym. Któż by pomyślał, że postawiony tam mały pomnik będzie przeszkadzał pani prezydent. Jeśli ktoś mówi o wcześniejszych wyborach, to myślę, że takie wybory wcześniejsze powinny się odbyć w Warszawie. Pani prezydent wielokrotnie kompromitowała ten urząd i kompromitowała Platformę Obywatelską, ale to nie przeszkadza Platformie Obywatelskiej. Platformie Obywatelskiej nie przeszkadzają politycy, którzy kompromitują urząd i udają, że to nie kompromituje Platformy Obywatelskiej. No szkoda, bo dobrze byłoby, żeby tam jak najszybciej odbyły się przyspieszone wybory, ale nic na to nie wskazuje. Sprawa Warszawy przycichła. Ja mam nadzieję, że w wyniku wyborów, następnych wyborów, wyborów samorządowych, dojdzie tam też do dobrej zmiany. Będzie ciężko, my sobie zdajemy sprawę, że będzie ciężko, ale dziękuję za te państwa i pani słowa wsparcia. One są nam potrzebne. Ja z przyjemnością przyjechałem tutaj do Torunia po to, aby z państwem porozmawiać, aby również wsłuchać się w głosy państwa, mądre głosy, za które bardzo dziękuję.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Barbara z Małopolski.
Prosimy.
Chciałam zadać panu marszałkowi pytanie pod rozwagę. Czy nasz Sejm musi być aż tak liczny, 460 posłów. Utrzymanie finansowe tylu ludzi, tylu posłów, oczywiście kosztuje nas podatników bardzo dużo. Czy nikt nie zastanawiał się nad tym, by zmniejszyć liczbę posłów i senatorów? Bo na przykład oglądając telewizję w czasie obrad Sejmu, widzimy bardzo często puste ławy poselskie, kilka osób na sali, a ludzie, mam na myśli posłów, pieniądze biorą jako posłowie, nie pracując. No, może by tak po prostu wprowadzić jakieś kary za nieusprawiedliwioną nieobecność. Przecież ci ludzie, przecież w zakładzie pracy jest tak, że po prostu człowiek, który opuszcza pracę, nie pracuje, wynagrodzenia nie dostaje. A tutaj takich kar oczywiście jak do tej pory nie ma. I uważam, druga rzecz, uważam, że za wybryki posłów, jakie oglądaliśmy ostatnio, absolutnie powinny być zastosowane kary, zarówno finansowe i za poważne wykroczenia w Sejmie, powinny być kary również innego typu. To, co oglądaliśmy ostatnio, jest szokujące i z takim Sejmem i z takim widokiem Sejmu, no, jest to coś strasznego. Dziękuję serdecznie. Bóg zapłaci.
Dziękuję. Czekam Bóg zapłać pani.
Dziękuję bardzo pani Barbaro. Tak się zastanawiałem, jak odpowiedzieć pani na to pierwsze pytanie, czy zmniejsza się ilość posłów, czy nie. Rozpocznę swoją odpowiedź może od końca, czy od połowy pani pytania dotyczącego tej ilości. Mówi pani, że tak na sali posiedzeń jest mało posłów podczas obrad. To wielokrotnie już tłumaczyliśmy, mówiliśmy, że w tym czasie odbywają się komisje, inne spotkania. Jeśli jest temat, który dotyczy, nie wiem, no powiedzmy spraw oświatowych, to wtedy biorą udział posłowie, którzy są w Komisji Oświaty. To rzadko odbywają się debaty, dyskusje, które gromadzą wszystkich posłów. Ale wie pani, jak sam osobiście patrząc na Sejm, też dochodzę do wniosku, że ta liczba mogłaby być zredukowana. Ale też trzeba powiedzieć, pani Barbaro, że do tego jest potrzebna zmiana konstytucji. A żeby zmienić konstytucję, to trzeba mieć odpowiednią większość, to dużą większość, więc tutaj brakuje nam sporo do tego. Choć muszę pani powiedzieć i państwu powiedzieć, że pan już tutaj wspominany przez jednego z radiosłuchaczy, pan Kukiz, podczas tego spotkania mówił o komisji i o potrzebie zmiany konstytucji, o potrzebie rozpoczęcia debaty na temat zmiany konstytucji. I pan prezes Jarosław Kaczyński podczas tego spotkania wyraził również zainteresowanie tym, aby takie prace rozpocząć, choć wyraził również obawy, że przy tak skłóconym Sejmie, przy tak totalnej opozycji, ta rozmowa może być tylko zarzewiem sporu, konfliktów i kłótni. Ale myślę, że chyba trzeba rozpocząć taką debatę. Być może uda nam się coś zrobić i powstał tam pomysł powstania takiej, nawet nie komisji parlamentarnej czy komisji sejmowej, senackiej, tylko takiego zespołu, i to zespołu senacko-sejmowego, który zająłby się różnymi pomysłami zmian konstytucji. Być może osiągnęlibyśmy jakiś konsensus w jakimś chociaż drobnym wymiarze i drobnej kwestii, która byłaby jakimś sukcesem wspólnym parlamentu, posłów wszystkich frakcji politycznych, czy prawie wszystkich frakcji politycznych, bo większość konstytucyjna mogłaby jakąś tam grupę polityków wykluczyć. Także to jest kwestia do zastanowienia. Myślę, że gdyby była zredukowana ilość posłów, nie byłoby źle. Choć też muszę pani powiedzieć i państwu powiedzieć, że spośród tych 460 posłów, to ponad 50, czy prawie 50, nie znam dokładnie tej liczby, jest w rządzie, więc ci już nie pracują jako posłowie, nie pracują w Sejmie, tylko pracują w rządzie. To też trzeba wziąć pod uwagę. Jeśli chodzi o zachowania i o traktowanie i o wymierzanie kar, absolutnie się z panią zgadzam. Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze.
Teraz i zawsze.
Chcę serdecznie podziękować na ręce pana marszałka za cierpliwość i za tak piszczowskie rozegranie tej sytuacji. W Sejmie zdajemy sobie sprawę, że to nie koniec, bo to totalna bolszewicka opozycja chce po prostu obalić ten rząd, żeby dalej nie wychodziły ich afery. Co do pana Kukiza i całego jego ugrupowania, to myślę, że wielu część myślących zdaje sobie sprawę i należy sobie zadać pytanie, dlaczego rzekomo nie popierając tej totalnej opozycji nie byli w sali kolumnowej i nie głosowali nad obniżeniem emerytur ubeckich, dlaczego nie poszli głosować nad budżetem na ten rok. Myślę, że to jest ugrupowanie, które tak naprawdę siedzi tak samo w strukturach bolszewickich, w których siedzi PO, Nowoczesna, PSL i te wszystkie, które są w tej chwili poza parlamentem. Bo gdyby była to inna opcja, to nie stawaliby tak zwanym okrakiem, tylko zajęliby jedno stanowisko. Dużo od czasu do czasu krytykują tą całą opozycję, którą rzekomo do końca nie popierają, a potem biją sobie piątki czy podają sobie ręce. No to każdy chyba trzeźwo myślący i obserwujący wie, więc apeluję do wyborców, którzy do końca nie chcą poprzeć Prawa i Sprawiedliwości i wybrali alternatywę, aby poprzeć Kukiza, bo to coś nowego. Nowy twór na podobieństwo Palikota. Ale mam pytanie do pana marszałka, czy państwo zamierzacie wprowadzić jakąkolwiek ustawę, która by przeprowadziła lustrację na sędziach ukorzenionych w tych strukturach PRL-u budujących typu Rzepliński, Trybunał i cały wymiar sprawiedliwości. Bo Amber Gold, które obserwujemy i oglądamy w tej chwili, jeżeli oczywiście telewizja nam to transmituje, pokazuje jasno, że Polacy na życzenie Platformy i całej tej struktury ubeckiej sfinansowali tanie przeloty w czasie euro. To państwo, to ludzie, to naród sfinansował, a było przyzwolenie odgórne, tak? I tylko ci sędziowie, które się dziwię, że jeszcze są sędziami. Czy państwo zamierzacie właśnie przeprowadzić lustrację i pozbawić stanowisk tych ludzi zakazu wykonywania zawodu tam, gdzie było naruszone prawo? A jeżeli mają amnezję, to należy ich skierować do odpowiednich specjalistów, którzy może uzdrowią ich umysły i doprowadzą do tego, że będą odpowiedzialni i pracowali tak, jak każdy normalny człowiek pracuje. Jak nie ma pamięci, nie nadaje się, to go pracodawca zwalnia. I chciałabym uzyskać odpowiedź. Dziękuję jeszcze raz. Gratuluję rozegnania, choć to jest tylko zatrzymanie, bo oni nie odpuszczą. Zbyt wiele mają na sumieniu. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo, pani Anno. Panie marszałku.
A bardzo pani dziękuję za tą bardzo mądrą wypowiedź dotyczącą pierwszej części i drugiej części. I cóż ja bym mógł pani odpowiedzieć? Ja się z panią całkowicie zgadzam i w tej pierwszej części, i w tej drugiej. Ale ta druga część to była pytanie również, więc odpowiadam tak. I wie pani co, jak pani, szanowni państwo oczywiście, bo nie tylko zwracam się do pani, jak pani mówi o tym, że oni się nie zatrzymali, że oni się zatrzymali, ale nie zaprzestali, że oni będą później kontynuować ten wściekły opór i będą wyrażać niezadowolenie, wściekłość, innych wiele określeń można szukać i będą robić wszystko, żeby powstrzymać nasze działania, to ja powiem tylko i odpowiadając pani na pytanie, to drugie, zgadzając się absolutnie z pani diagnozą, tak, jest planowana reforma wymiaru sprawiedliwości w dużo większym zakresie niż pani w tym swoim pytaniu sugeruje i mówi.
Panie marszałku, bardzo dziękujemy za spotkanie. Czy możesz słowo jeszcze na podsumowanie? W telewizji Trwam i tym samym w Radiu Maryja w pierwszej części pytałem, jak mamy też funkcjonować jako społeczeństwo. Też może i z tym prosiłbym, żeby pan marszałek zostawił też naszych słuchaczy, bo to praca na co dzień. Dla nas nie jest to łatwa, gdy przychodzi się spierać, wadzić z sobą, a jednak no, sprawa ojczyzny powinna być nadrzędna dla nas.
Szanowny ojcze, proszę państwa, ja bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie, dziękuję za telefony, dziękuję za państwa głosy. Bardzo ważne i bardzo mądre. Dziękuję za życzenia, dziękuję za podziękowania, dziękuję przede wszystkim za modlitwę, za to wsparcie, które tak bardzo jest nam, ale nie nam, politykom, tylko nam wszystkim, Polakom, bardzo potrzebne. Dziękuję ojcu dyrektorowi, dziękuję ojcu Grzegorzowi za prowadzenie, takie bardzo miłe i takie serdeczne, takim wielkim, olbrzymim wyczuciem. I proszę ojca, i tak, ja nie podejmuję się odpowiedzieć na to pytanie tak bardzo szczegółowo, bo jest trudno w krótkim wystąpieniu powiedzieć, jak powinna wyglądać nasza praca, nasza współpraca z opozycją. Ale powiem tak, że przede wszystkim troską polityków powinna być troska o państwo, powinna być troska o Polaków i powinna być rzetelność. I to były trudne dni, te dni ostatnie, bo też mieliśmy świadomość i mieliśmy wiedzę, że jest to, a to państwo w swoich wielu wypowiedziach podkreślali, że to jest próba zmiany rządu, że to jest, ja używałem i prezes Jarosław Kaczyński używał określenia pucz. To jest skrót myślowy, ale o to chodziło, że to była chęć dokonania drugiej zmiany, że to była chęć zmiany rządu, że to była chęć zamachu stanu, że to po prostu była chęć odsunięcia Prawa i Sprawiedliwości, które rok temu wygrało wybory, odsunięcia od władzy. To się nie udało, ale czy możemy mówić cały czas w czasie przeszłym, czy możemy myśleć, że opozycja po tym zakiwaniu się, po tym bezsensownym zupełnie okupowaniu Sejmu zmieni się i od jutra będzie inaczej postępować? Ja w to nie wierzę. I my musimy mieć siłę, musimy mieć cierpliwość, musimy mieć rozwagę i musimy mieć mądrość. I swoją postawą pokazywać, że mamy na tyle siły, ale mamy tą siłę dzięki państwu, że mamy tą siłę dzięki państwa modlitwie, dzięki państwa wsparciu, dzięki państwa zainteresowaniu, dzięki państwa tym głosom, które tutaj do nas docierały. Bardzo za te wszystkie głosy dziękuję. Wiem, że przez ten rok można było zrobić więcej, można było zrobić dużo mniej. Jestem święcie przekonany, że Platforma Obywatelska przez 8 lat nie zrobiła tyle, ile Prawo i Sprawiedliwość zrobiło ze swoimi partnerami politycznymi, bo to są również i ugrupowania, ktoś tutaj mówił, Zjednoczona Prawica. Tak, to jest Zjednoczona Prawica. I powiem państwu, że proszę mi wierzyć, że to, co działo się przez kilka ostatnich dni, przez kilka ostatnich tygodni, bardzo nas wzmocniło. Nas jeszcze bardziej utwierdziło w przekonaniu, że nasza droga jest słuszna, że ci, którzy są temu przeciwni, są w mniejszości, że jest ich coraz mniej. Bo jak tutaj jedna z pań mówiła o skandalicznym zachowaniu ludzi, którzy przyszli pod Sejm, którzy atakowali panią premier, którzy atakowali samochód pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, którzy atakowali posłanki, które wychodziły z Sejmu. Wiemy również o tych sytuacjach, które miały miejsce, a nie zostały nagrane przez kamery telewizyjne czy kamery, które tam stały. Dowiedzieliśmy się kilka dni temu o innych, dodatkowych, innych jeszcze wydarzeniach, jakie miały miejsce. To powiem państwu tak, że już wczoraj, choć była ta informacja rozprzestrzeniona bardzo dobrze w mediach społecznościowych. Już pod Sejm tak dużo ludzi nie przyszło. Przyszła, no gdybym powiedział, że garstka, to może bym przesadził, ale niewielka grupa osób. Widać, że to poparcie dla pana Kijowskiego, który okazał się człowiekiem absolutnie niewiarygodnym, człowiekiem, który zbierał pieniądze na swoje wyjazdy razem z żoną do Stanów Zjednoczonych i który kupował za pieniądze społeczne. Być może przez niektórych ludzi, którzy tam poszli, w dobrej nawet wierze, bo być może nie zrozumieli tego, co się dzieje, poszli, wpłacili, a on pojechał do Paryża i kupił sobie drogie perfumy. No to przecież jest kompromitacja. Tego typu człowiek powinien zniknąć ze sceny politycznej, powinien zniknąć ze sceny politycznej, bo się angażuje politycznie. Ale proszę państwa, widzimy, że to wszystko jest skoordynowane, bo jeżeli pan były prezydent Komorowski mówi, że do dymisji powinien się podać pan marszałek Kuchciński, a pan Kijowski powinien dalej funkcjonować i on popiera to. I jeszcze do tego kilka tygodni temu, czy kilka dni temu, ten sam prezydent Komorowski mówił, że popiera tych ludzi, że było mu przyjemnie, jak widział ten widok uciekającej, umykającej Sejmu posłanki, mówił tutaj o pani profesor Krystynie Pawłowicz, to karygodne. To karygodne, jeśli jeden z polityków, były polityk Platformy Obywatelskiej, odszedł z Platformy Obywatelskiej, a był z ramienia Platformy Obywatelskiej wicemarszałkiem, mówię tutaj o panu Niesiołowskim, mówił, żeby się cieszył, gdyby politycy Prawa i Sprawiedliwości wyskakiwali przez okna. Więc dlaczego o tym mówię? Mówię, że nie będzie łatwo, że przed nami są trudne reformy, o których państwo mówiliście. Mówiliście państwo o reformie w służbie zdrowia, to tylko dotknęliśmy tego problemu. Nie byłem w stanie nawet wejść w jakieś szczegóły. Bardzo ogólnie na ten temat państwu powiedziałem, ale również bardzo ogólnie mówiliśmy o niezwykle ważnej reformie systemu sądownictwa, czy wymiaru sprawiedliwości w ogóle szeroko pojętego. To też wymaga reformy. Ja jestem w kontakcie i z panem ministrem Radziwiłłem. Współpracujemy, wielokrotnie się spotykamy, ale rozmawiałem ostatnio również i z panem ministrem Ziobro i wiem, że przed nimi i przed nami wszystkimi wiele ważnych i trudnych reform. Wiemy, że będzie bardzo trudny, bardzo duży opór polityczny, duży opór środowisk, wbrew którym będą te reformy robione. Ale te reformy będą robione dla Polaków. Te reformy będą robione dla zwykłych, szarych Polaków. Tak, żeby każdy Polak był równo traktowany. Tak, żeby każdy Polak równo był traktowany w szpitalu. Tak, żeby każdy Polak był równo, jednakowo traktowany przez wymiar sprawiedliwości. Tak, żeby nie czekał na zabieg wiele lat i tak, żeby nie czekał też i na sprawy w sądzie wiele lat i był bezradny wobec karygodnych, zupełnie irracjonalnych, niesprawiedliwych wyroków sądów. Także dużo pracy przed nami i na pewno potrzeba jest dużo cierpliwości, dużo zdrowia, dużo mądrości i państwa wsparcia. Za to wsparcie, za te wszystkie telefony, które były i za państwa serdeczności, które docierały do mnie również w tych trudnych dla nas dniach. Bardzo serdecznie dziękuję. I jeszcze chcę raz powiedzieć i podkreślić, że to wszystko, co się działo w tej chwili, to wszystko, co przeżyliśmy, bardzo nas wzmocniło. Wzmocniło Prawo i Sprawiedliwość, utwierdziło nas w przekonaniu, że idziemy dobrą drogą, że mamy poparcie, że mamy wsparcie w Polakach, że mamy wsparcie u państwa. Za to wsparcie i poparcie bardzo serdecznie dziękuję. Życzę państwu w 2017 roku wszystkiego dobrego, tak żebyśmy mogli powiedzieć, że te rowy podziału między nami, między Polakami są coraz mniejsze, że jednak się rozumiemy, że się szanujemy, że spieramy się, że mamy różne zdanie, ale przede wszystkim szanujemy się, szanujemy siebie wzajemnie, szanujemy Polaków i szanujemy również wybory Polaków. I jeżeli Polacy dokonali takiego wyboru, to te wybory są wybory suwerenów, tak tutaj Państwo pięknie mówiliście o tym, wybory Polaków są święte i to trzeba w sposób święty uszanować. Bardzo dziękuję wszystkim i życzę na nowy 2017 rok dla wszystkich błogosławieństwa Bożego, dużo zdrowia, dużo cierpliwości też, bo ta cierpliwość nam wszystkim jest potrzebna. Dziękuję bardzo Ojcu,
dziękuję
radiosłuchaczom, dziękuję bardzo tym, którzy wytrwali do tej późnej godziny za wytrwałość. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze bardzo dziękujemy naszym gościom w ten wieczór. W Radio Maria był pan Stanisław Karczewski, marszałek Senatu. Dziękuję Państwu też za uwagę, dziękujemy za telefony.